Ja obserwowałem go, widziałem, że zawsze był wcześniej, zawsze mnie motywował, nigdy nie narzekał, wiesz, i to mnie ukształtowało też trochę jako zawodnika. My albo żyjemy przeszłością, albo przyszłością. I ja w pewnym momencie zdałem sobie sprawę, że ja cały czas żyję czymś, czego nie ma tak naprawdę. Ja cały czas do czegoś dążę. Przez praktycznie rok czasu nie wszedłem w ogóle do basenu. Półtora roku. W rok przytyłem 26 kilo, nie? Pamiętam pierwszy trening, przepłynąłem 25 metrów i się zatrzymaliśmy. Ja miałem łzy w oczach, nie? I ja pamiętam, co mu powiedziałem. Ja mówię, to jest moje miejsce, nie? A Robert mówi, no kurwa, oczywiście, że to jest twoje miejsce, mówi, nie? To jest mój projekt, który ja chcę zrealizować i dla mnie to jest taki Everest, który był dla ludzi kiedyś nie do osiągnięcia i każdy chciał tego szczytu po prostu dotknąć, zobaczyć, to ja czuję tak samo z Bałtykiem, nie? Ale też dużo ludzi się śmiało, mówiło, ja może ty masz tak co roku pływać i zbierać te pieniądze, może ty masz tego nie dopłynąć, nie? Więc podchodzę już w taki sposób spokojny. Chcę podejść ze spokojem, bo co to zmieni, czy ja będę zestresowany, nastawiony na przepłynięcie, czy ja będę miał luz? Nic. Co ma się wydarzyć, to ma się wydarzyć. Pływanie to dopiero za 2-3 lata. Jak morsowanie to tylko w butach, w rękawiczkach, bo oni już to robili lata po prostu. A ja sobie tak sam sobie zadałem pytania. A co jakbym wypadł z łodzi w zimę i bym miał kilometr do przepłynięcia? Co bym powiedział? A mój ziomek powiedział, że dopiero za rok mogę pływać. A to idę na dno, nie?
Partnerem tego podcastu jest Solf Labs, czyli suplementy inspirowane inteligencją natury w oparciu o naturalne składniki roślinne i grzybowe, których działanie jest potwierdzone przede wszystkim tradycją użycia w sporcie przez setki, a nawet tysiące lat. Z kodem Elite Mentality 12 jest tam, jak zwykle, najwyższa zniżka, a więcej informacji znajdziecie na stronie www.solflabs.eu. A moim gościem dzisiaj człowiek, który jako pierwszy na świecie ma zamiar pobić rekord i przepłynąć Bałtyk 170 km, Bartek Kubkowski, cześć.
Cześć, siemanko, hej.
Słuchaj, wczoraj musiałem przez tą rozmowę z tobą obejrzeć jeden program w TVN-ie, który nie był mi zbytnio po drodze, ale trochę zostałem zmuszony. No i powiem ci tak, że widziałem tam dwie twarze, bo z jednej strony oglądałem twój dokument jeszcze kilka dni wcześniej, w którym widziałem Bartka, bym powiedział, bardziej naturalnego, gdzie jak mówił, słuchajcie, bolą mnie plecy, a i twój team, Bartek, jebać te plecy. To jest jedna twarz. Druga, właśnie we wczorajszym programie, cześć, jestem Bartek, będę twoim instruktorem pływania. Rozumiesz, to jakby bardzo duży dysonans tam widziałem. Który Bartek jest prawdziwszy z tego?
To znaczy, ja też w sumie jestem świeżo po obejrzeniu tego
oglądałeś to?
Tak. No ogólnie jakby w tym programie tak naprawdę masz 37 minut bodajże zgranego, gdzie my mieliśmy 6 dni nagrywek, więc telewizja też nie jest w stanie pokazać wszystkiego, co robiliśmy przez te 6 dni. I tak samo jak mam czasami z czytaniem książki, a później obejrzę na przykład film, to mam coś takiego, że w tym filmie nic nie pokazali, bo w książce to dopiero było, tam się działo, nie? I czujesz taki niesmak tego, że tyle rzeczy nie zobaczyłeś i warto wrócić do tej książki, to dopiero zobaczyć. I podobnie jest w tej telewizji. To była tak naprawdę moja gdzieś tam pierwsza rola z taką, można powiedzieć, takimi nagrywkami, ale ja muszę szczerze powiedzieć, że bardzo dobrze się tam bawiłem. Naprawdę sama ekipa, która tam była, to cały plan był świetny, ale też miałem coś takiego, że jak to obejrzałem, to czułem takie coś, że mówię, tyle rzeczy tam się działo i szkoda, że to nie było ujęte. No, ale wiesz, jakby telewizja trochę inaczej działa i nie jesteś w stanie pokazać wszystkich moich rozmów i tak dalej, bo tam trzeba zrobić lokowanie produktu, tam trzeba się zmieścić w czasie, tam trochę są inne po prostu inne zasady. No i też tam było dużo rzeczy, w których, wiesz, lecieliśmy też na pewno z przekleństwami i tak dalej.
Ale to nie było pokazane, co nie?
Tego by nie pokazali, nie?
W
telewizji, w której, wiesz, no po prostu musi być jakiś tam poziom, a jeżeli chodzi o dokument i w tym dokumencie, uwierz mi, że też tam jest tyle wypikanych rzeczy i jak montażysta tam chyba z 2 godzin zrobił chyba godzinę 26, bo się śmiałem, że tam było większej rzeczy nie do wrzucenia. Ze względu na to, że też musisz trochę to wypośrodkować, nie? Nie możesz polecieć w tym kierunku, gdzie zdajesz sobie sprawę z tego, że będą to oglądały dzieciaki, rodzice, które gdzieś tam jak będą oglądały, wiesz, te emocje, to nie każdy będzie w stanie zrozumieć to, co my czujemy, gdzie ja po prostu cierpię, chcę dotrzeć do mety i nie zastanawiam się nad tym, że później to obejrzy, wiesz, tam setki tysięcy osób na przykład, tylko Ja zawsze staram się być sobą i myślę, że właśnie odpowiadając ci na to pytanie, że ja jestem taką osobą właśnie, ciężko by to teraz jakby podsumować, ale taką raczej poukładaną w takim codziennym życiu, ale jeżeli już przychodzi, wiesz, mój wyścig ekstremalny i tak dalej, to tam już nie ma hamulców.
Jesteś poukładaną w takim normalnym życiu, ale też jesteś taką osobą, ja cię tak odbieram, bo ja też jak przesłuchałem twoich rozmów, to jesteś mega wyluzowaną osobą. I mi ten awatar trochę się nie spinał z tym, co ja tam widziałem, rozumiesz? Ale to jakby to jest normalne, że na potrzeby telewizji, na potrzeby sponsorów, wizerunku tego całego świata mediów musisz przybrać taką rolę, w której będziesz poprawny i wiesz, nie wiesz, siema kurwa, chodźcie tutaj, będziemy teraz pływać, jazda. Nie, no cześć, jestem Bartek, będę dzisiaj waszym instruktorem pływania, zaczniemy sobie od 200 metrów kraulu. Rozumiesz, to jest taka rola,
To jest też nawet prywatnie, kiedy byłem kiedyś trenerem pływania i wiesz, przechodzisz ze świata pływackiego, nagle stajesz się na przykład trenerem, to też przychodzi do ciebie klient na przykład, który wiesz, jest lekarzem, czy tam prawnikiem, to też bym mu nie powiedział, siemanko, ty lecimy teraz na trening, nakurwiamy takie zadanie, tylko po prostu nie znasz tego człowieka, starasz się po prostu go poznać i to też wydaje mi się, że czasami jest kwestia tego, z kim masz do czynienia, nie? Bo w momencie, kiedy od razu złapiesz wspólny vibe i lecicie, no to wtedy też jest inaczej, nie?
Tak, i my to sobie o tym rozmawialiśmy sobie o tym przed chwilą, bo to jest, trzeba to wypośrodkować. Z jednej strony musisz pozyskiwać w jakiś sposób też sponsorów przyciągasz przez wizerunek, ale z drugiej strony też wiarygodność jest tak ultra ważną cechą w dzisiejszym świecie. O tym rozmawialiśmy sobie tutaj. Dlaczego właśnie nie mam kawki? Myślałem, że kawkę będę miał, a nie mam kawki w sumie. Może chciałem powiedzieć, że rozmawialiśmy przy kawce. Wiarygodność jest ultra ważną cechą w tym świecie, gdzie no w tym świecie, bym powiedział, takim bardzo mocno przyćmionym przez to wszystko, co wypada, co nie wypada, jak wiesz, ktoś ci zaczyna mówić, że no, nie możesz czegoś powiedzieć, bo twój wizerunek może na tym stracić.
Ucierpieć,
jak ktoś, wiesz, ktoś mi tak mówi, że jak ktoś przeklinał mnie w podcaście, to że to źle wygląda, więc to tam są drzwi, to możesz sobie tam zrobić swoją pracę albo swój podcast i zrobić to po swojemu, ale dla mnie ważniejsze od tego, co wygląda, co wybija, jest to po prostu, no, czy to jest wiarygodne. Myślę, że u ciebie jest.
Tak, no,
podobny
wiesz,
koncept,
to jest dzisiaj to, że my dzisiaj, co jest niebezpieczne i to, co powiedziałeś, to tak naprawdę może nawiązać do mediów społecznościowych, do Instagrama, że jaki problem jest dzisiaj pokazać życie, którego tak naprawdę nie mamy. I to jest bardzo niebezpieczne. Jak ja sobie obserwuję niektórych influencerów, sportowców, ludzi, których, wiesz, uważam...
A sporo przykładów znamy, prawda?
Tak,
sporo przykładów
i po prostu znam tych ludzi i widzę, że to, co jest pokazywane na Instagramie, to nie jest prawda. Czasami po prostu widzę to naocznie i mówię, przecież ci odbiorcy widzą zupełnie inne życie. I to jest niebezpieczne. Tego jakby ja przez te ostatnie lata, kiedy gdzieś tam mój Instagram urósł, to dla mnie kontakt z tymi ludźmi to jest takie narzędzie do tego, żeby pokazywać właśnie swoją osobę, przygotowania, firmy, z którymi współpracuję, ale przede wszystkim jakby takie życie na luzie, że ja wrzucam psa, ja nie myślę o tym, co ja wrzucam na Instagrama, ja nie mam PR-owca, który mi powie, ty nie możesz wrzucać, nie wiem, dzisiaj 6 zdjęć swojego psa, bo to ludzi nie interesuje. A ja uważam, że właśnie ludzie chcą zobaczyć to normalne życie. Ludzie nie chcą zobaczyć na przykład mnie, jak ktoś, ja mam masę takich pytań, wiesz, na priv, że o, tam piszą o 8, jak ja idę z psem, o, już pewnie po 2 treningach jesteś, że ludzie mnie mają za jakiegoś ultra bohatera, jakiegoś gościa, który robi niesamowite rzeczy, a ja, wiesz, mówię, nie, no co ty, stary, wstałem się o 10, 11 i nie wiem, o której się w ogóle zwlokę na trening, nie? Więc ja dla mnie Instagram jest dzisiaj tak pustym miejscem, jeżeli to źle wykorzystujesz i nie masz świadomości tego i często jest tak, że jak ja ludziom pokazuję albo mówię, jak wygląda moje życie, to oni mówią, o, to ty jesteś normalny, to ty jesteś, aha, to ty też masz takie problemy, a, to ty też, nie wiem, masz gorsze dni i tak dalej. Ja mówię, no jasne, że tak. O czym my w ogóle mówimy? To, co jest na Instagramie, jak ja widzę ludzi cały czas uśmiechniętych, szczęśliwych, wstających o 4 rano, wrzucających zdjęcia z zegarka, to zrobiłem, nie ma szans. Tak nie wygląda życie.
To jest fraza, którą my powtarzamy często, że to nie jest jakby, wydaje mi się, że ludzie sam koncept rozumieją, że to życie nie wygląda tak, jak jest pokazane w mediach społecznościowych, ale cały czas się łudzimy, że to, co widzimy, bo no też nie każdy, nikt nie chce wrzucać z nas powiedzmy, momentów z życia, w
tak,
których,
to,
nie wiem,
to jest prawda.
Ci, prawda. Jesteśmy też tak uwarunkowani, że robimy to bardzo też podświadomie. Ale ty miałeś też, przypomniałem sobie, miałeś taką fajną, powiedziałeś w jakiejś rozmowie, że miałeś też taką sytuację. Jestem ciekawy, jak na to zareagowałeś, że sponsor obraził się na ciebie albo nie spodobało mu się, że w momencie, kiedy był nagrywany ten film dokumentalny z Ultra Baltic Swim, chyba z pierwszej czy drugiej próby, nie pamiętam, to, że przeklinałeś tam. To jest też dla mnie tak już mocno wynaturzone, jak czasami ktoś oczekuje od ciebie tego wizerunku, że jak tak. na to zareagowałeś?
No to była rozmowa telefoniczna, gdzie mieliśmy w ogóle zacząć też współpracę dalszą i on powiedział do mnie...
Rozumiem, że nie współpracujecie.
Nie współpracowaliśmy kiedyś, jeszcze tam za czasów mojego pływania. I on powiedział mi coś takiego, że wiesz co, Bartek, ja nie mogę się zgodzić na współpracę, bo tam było tyle przekleństw w tym dokumencie, że to oglądają dzieci i tak dalej. Bardzo mi się nie podobało to i po prostu nie chcę z twoją osobą być powiązany. I grubo. To było dla mnie coś takiego, gdzie ja tak, pamiętam, szedłem z psem na spacerze i mówię, kurde, czy rzeczywiście to było coś takiego, obejrzałem sobie to później w domu, tak na spokojnie zobaczyłem i sobie tak to przeanalizowałem. Później jak miałem świadomość tego, ile ludzi do mnie napisało w takim, wiesz, ile im dałem na przykład wartości z tego startu. I myślę sobie, kurczę, no ale co ja bym miał tam powiedzieć, hej chłopaki, mam mocny ból pleców pod łopatką, czy moglibyście mi podać tabletkę przeciwbólową, bo bardzo mnie boli.
Tak mogłoby to wyglądać, gdyby TVN reżyserował, twoją próbę rekordu.
Można by było tak zrobić, to nie ma problemu, wiesz, stanie się aktorem w dzisiejszych czasach jest proste tak naprawdę i to, co powiedziałeś, ta autentyczność, to wszystko, co jest dzisiaj, jest moim zdaniem czymś takim, gdzie jak widzisz, że ludzie są tak nienaturalni, że to już czujesz to po pierwszej rozmowie, że patrzysz na tego człowieka i czujesz, że on udaje po prostu, nie? Też niejednokrotnie miałem tak, że po prostu widzisz ludzi, wiesz, w telewizji czy nawet w niektórych podcastach, znasz ich prywatnie, powiesz, słuchasz tych rzeczy, mówisz, że oni tak nie żyją, to jest w ogóle jakby...
Jeszcze ty bardziej,
fałsz,
jak znasz te osoby i wiesz, że ich życie tak, w ogóle tak nie
tak,
wygląda.
Tak,
i
tak, tak.
Albo więc... w momencie, kiedy włączasz mikrofon, albo włączasz kamerę, to nagle masz kontakt zupełnie z inną osobą, jakby 180 stopni.
Ludzie kreują dzisiaj w internecie kogoś, kim nie są, kim chcieliby być, ale uważam, że to jest taki problem dążenia do czegoś, czego nie ma. Wiesz, co za problem jest wyjechać sobie do jakiegoś super fajnego kraju za ostatnie pieniądze, wynająć samochód, zrobić sobie setki zdjęć, a później, wiesz, wrzucać zdjęcia i mówić, jeżeli ty dzisiaj pracujesz na etacie, to dołącz do mojego zespołu, bo ja pokażę ci, jak z tego etatu wyjść.
Jak
i wiesz,
zarabiać 2 godziny, jak, nie wychodzi. Tak.
I wiesz, zrobiłeś sobie tak, 100 zdjęć w Monako, wydałeś wszystkie pieniądze, jesteś za, wiesz, masz masę kredytów i tak dalej, masz 100 zdjęć w różnych ciuchach, zrobiłeś sobie sesję z samochodami i udajesz kogoś, kim nie jesteś, sprzedajesz tak naprawdę wiedzę, której nie masz i to dzisiaj w internecie jest tak powszechne i ludzie myślą, że to jest twoje życie, bo ty nagrałeś sobie storek i postów na rok do przodu, nie?
Tak,
i ludzie
tak,
mówią,
tak.
O, ten młody gościu musi na pewno być milionerem, skoro jest cały czas w Monako, nie? I to tak wygląda dzisiaj, nie?
Coś w tym jest. A powiedziałeś też, że twój ten Instagram urósł w ostatnim czasie. To jest tak, że łatwiej ci się bije rekordy, jeśli masz większą rozpoznawalność, większą oglądalność, więcej subskrypcji, więcej followersów, wiesz, o czym mówię. Łatwiej się bije kolejny rekordem, jeśli masz takie, bo za tym wiemy, co idzie. Całe
myślę, że na pewno, szczególnie kiedy się czuje jakby obecność tych ludzi, bo w momencie, kiedy widzisz, że to nie jest duży Instagram, to jest tam 50, chyba 2000 osób na Instagramie.
Jest mały, ale jesteś bardziej...
Ale, tak, ale jakby ja wiem, że ci ludzie są prawdziwi, że to są ludzie, którzy rzeczywiście śledzą mój projekt, że to nie są ludzie, którzy tak naprawdę przybyli na przykład z jakiegoś tam innego projektu, tylko wszyscy żyją tym projektem przepłynięcia Bałtyku. Na pewno jest to łatwiejsze pod kątem tego, że czujesz tą energię tych ludzi. Później jak ja po każdym starcie mam, wiesz, w prywatnych wiadomościach, tam jest 999 plus wiadomości do...
Naprawdę
tak,
tyle
tak,
wiadomości?
Tak, tak, tak. Znaczy ale to jest po tylko,
próbie,
tylko po próbie,
po
tak. Nie, że na co dzień, ale tak to średnio dostaje po kilka wiadomości każdego dnia z różnymi tematami, że ktoś coś przepłynął, że ma plan, że gdzieś tam trzyma kciuki, więc kilka takich wiadomości dziennie jest, ale po Bałtyku, po tej to tam... tysiącach.
Kilka, no to jest niesamowite, że twoja profesja krąży wokół jednego eventu. Tak naprawdę ty cały rok, 365 dni, nie wiem, czy się zgodzisz ze mną, przygotowujesz się tylko pod jedną próbę.
Tak.
I, i jakby to jest tak, że jeśli ci się powiedzie, jest okej, ale tam ma dużo innych czynników.
Bardzo dużo czynników jest.
Które mają na to wpływ. Bardzo. A cofając się, nie wiem, kilkanaście lat, ty za mało lata, byłeś też 40-krotnym mistrzem Polski, to rozumiem, że tamten świat ci nie pasował.
Ten pływacki, sportowy
tak,
taki?
Tak, mówię, ten pływacki świat...
To jest ciężki temat tak naprawdę, ze względu na to, że ja dzisiaj, jak patrzę na swoją karierę sportową jako takiego sportowca wyczynowego, tego od 8 roku życia do tam 22, to jest ciężka droga ze względu na to, że ja dzisiaj już jako, powiedzmy, dorosła, dojrzała osoba widzę błędy, które zostały tam popełnione i wiem, że to nie są błędy popełnione tylko na mojej osobie. To są błędy popełniane na setkach, tysiącach dzieciaków każdego dnia. I to jest dla mnie przykre, że
jakiś
widzę...
przykład?
System szkoleniowy w Polsce. I oczywiście nie chcę wrzucać wszystkich do jednego wora, bo to jest też niesprawiedliwe. Są wspaniali trenerzy w Polsce, których poznałem i z którymi też współpracowałem, więc nie mogę powiedzieć, że w Polsce są tacy i tacy trenerzy, bo to są wspaniali też ludzie, więc nigdy nie chcę robić czegoś takiego, że o tacy są trenerzy, tu są wszyscy źli i tak dalej, ale jakbym ci powiedział przykładowy dzień z mojego dnia w szkole mistrzostwa sportowego, gdzie pojechałem z Giżycka do Wrocławia jako zawodnik, który miał wizję zostania najlepszym pływakiem świata. Wiesz, jakby ja wiem dzisiaj, że dawałem z siebie zawsze 110%. W każdym po prostu detalu szukałem wszystkiego, co mógłbym robić lepiej. Sen, regeneracja, suplementacja, wszystko, co się dało. Ale nie mieliśmy zapewnionego tego procesu przygotowań nawet. Wyobraź sobie, że jesteś jednym z lepszych pływaków w Polsce, juniorów. Rano masz śniadanie, którego tak naprawdę nie masz, musisz sobie sam je przygotować, więc przez 3 lata jedliśmy płatki z mlekiem. Mhm. Nie byliśmy świadomi nawet, co się je, co się suplementuje i tak dalej. Później idziesz na trening, jedziesz autobusem do...
Dobrze, bo ty za mało lata, rozumiem, przez 3 lata przygotowałeś sobie śniadanie sam, rozumiem, że nie mieszkasz wtedy z rodzicami.
To było, tak, to już było we Wrocławiu, to było od 16 do 19 roku życia, w szkole mistrzostwa sportowego, okay. Nie? W tym SMS-ie. I później tak naprawdę masz dwugodzinny trening na basenie, idziesz do szkoły tam od godziny 8 do 14, gdzie nie masz zapewnionego tam w ogóle jedzenia, jest obiad w szkole, który jest tak słabej jakości, że to w ogóle nie da rady nazwać tego obiadem dla sportowców. No i po tym obiedzie lecisz znowu na trening i masz kolację w internacie, która wygląda tak jak kolacja w szpitalu, nawet gorzej. I ja nawet nad tym się zastanawiam, jak przez 3 lata mój organizm był odżywiany. Nie mieliśmy dietetyka, nie mieliśmy psychologa, nie mieliśmy jakby takiego zapewnienia w ogóle takich podstawowych rzeczy, żebym ja mógł się rozwijać jako pływak. I mimo wszystko robiliśmy te wyniki takie, wiesz, no powiedzmy na skali gdzieś tam europejskiej zbliżaliśmy się do tej Europy, ale gdzie do świata? I to się wszystko tyczy od 8 roku życia, jak wygląda ten proces. Ja ci dałem taki przykładowy dzień, który jakbyś zobaczył i chciał później oczekiwać od tych pływaków dzisiaj, którzy walczą o Igrzyska Olimpijskie, Mistrzostwa Świata, o te tytuły takie, które są, wiesz, topką na świecie, to oni nie mają praktycznie nic zapewnionego. Mhm. Oni wszystko muszą sami sobie ogarnieć. I masz stypendium 480 zł jako mistrz Polski.
480 zł.
480 zł. Okay. Tyle miałem stypendium.
Czyli praktycznie to jest niemożliwe, żeby w ogóle wiązać z tym przyszłość. Jeśli jesteś ty byłeś jeszcze 40-krotnym mistrzem Polski.
Medalistą, tak. 40 medali mistrzostw Polski.
40-krotnym medalistą Polski i to był jedyny twój ekwiwalent, który dostawałeś za
tak,
to. Rozumiem, że wtedy to były też czasy i rozumiem, jeśli jesteś młodziakiem, to nie są czasy sponsorów, partnerów, tam
nie
to
ma.
Się w ogóle nie liczyło.
Nie? Nie ma. To było coś takiego, wyobraź sobie, że ten okres do 19 roku życia był jeszcze okej, bo ja byłem we Wrocławiu, tam miałem 700 zł stypendium, miałem internat opłacony, bo miałem medal mistrzostw Polski, szkołę, wszystko, więc tak by tam byłem przy kasie, tam żyłem, nie?
To było grubo,
700 zł miesięcznie, naprawdę to było coś, nie?
Obecnie to jedne zakupy mógłbyś sobie zrobić.
Tak, a później jak już się przeprowadziłem do Olsztyna, no to już byłem, wiesz, dorosłym gościem, który musiał jakby już zacząć zarabiać pieniądze, ale jak masz zarabiać pieniądze, jak trenujesz praktycznie 3 razy dziennie? Przychodzi ci na konto 480 zł stypendium, no i tak naprawdę wszystko było na barkach rodziców, ale to były takie pieniądze, gdzie wiesz, to było wszystko na styku. To było wszystko taka sytuacja, gdzie po prostu przeżywałeś z miesiąca na miesiąc. I cały czas chciałeś się rozwijać w tym kierunku, cały czas chciałeś być tym sportowcem najlepszym i tak dalej, byłeś tak zakochany w tym sporcie. Myślę, że dużo jest takich ludzi dzisiaj w kraju. No i co, masz Instagram, który ma 1000 osób obserwuje i tak naprawdę są twoi bliscy. Jesteś cały czas w tej bańce takiej sportowej, pływackiej. Nie ma tam miejsca na sportowców. Ja chodziłem po sponsorach w taki sposób, że ja sobie pomyślałem w Olsztynie, jak chodziłem po sponsorach, to chodziłem po firmach, jeszcze w dresie normalnie, wiesz, z plecakiem i tak dalej. No i normalnie chodziłem po firmach i się pytałem, czy nie chcieliby wesprzeć tam mnie do przygotowań.
Jaki był odzew?
To tam w ogóle beka była taka, że wiesz, jakby przyszedł ktoś z marketingu, ja nigdy nie byłem ustawiony, wiesz, jak to jest z właścicielem firmy czy coś. Ktoś patrzył na mnie, przy taki chłopak w dresie i tam kilka osób się spotkało i powiedziałem, że no, że tutaj jadę na Puchar Świata, że potrzebuję na suplementy i tak dalej. A to były oczekiwania takie, że ja potrzebowałem z 500 000 zł. Mhm. To by mnie uratowało. Ja nie myślałem o kontraktach dużych. Jakby ktoś mi dał 500 zł, 1000, to w ogóle, wiesz, to by mi uratowało życie wtedy, nie? I o takich kwotach rozmawialiśmy, a kiedyś też miałem właśnie spotkanie ze sponsorami, takie już powiedzmy poważniejsze, miałem tam kontakt, nie pamiętam jaka to była marka samochodowa, ale też przyszedłem na to spotkanie, było 6 osób w garniturach, ja siedziałem w dresie i oni mnie pytali w ogóle, wiesz, tam była taka poważna rozmowa i powiedziałem, że się przygotowuję do Pucharu Świata na wodach otwartych i sytuacja wyglądała tak, że oni się mnie pytali właśnie, jakiego ja oczekuję kontraktu, czego ja potrzebuję, a miałem 2 miesiące do startu. A ja powiedziałem, że no teraz to potrzebuję 1500 zł właśnie na suplementy, no i tam strój jeszcze pływacki, to 2,5 tysiąca złotych potrzebuję, nie? Mhm. I oni się tak popatrzyli na siebie, wiesz, wszyscy w takim szoku w ogóle. A ja mówię, kurde, za dużo chyba powiedziałem, nie? Mhm. Że mówię, 2,5 koła, wiesz, w dresie siedzę, wszyscy w garniaku. No i nie odezwali się później do mnie. Okay. Pytali się właśnie, jakie mam, wiesz, zasięgi, jaki mam odbiór, gdzie mogą logotyp gdzieś tam ulokować i tak dalej, a co zrobisz na wodach otwartych, gdzie okay. ten logotyp dasz?
Nie. Ale trochę ci to zahartowało chyba, bo to jest takie powiedzenie, że ciężkie czasy tworzą mocnych ludzi, twarde jednostki, więc to jak dostajesz tak po dupie i no nie miałeś łatwo z tym, nie miałeś takiej osoby chyba, która ci, wiesz, która by wyciągnęła rękę w tym czasie i by mogła ci się rozwinąć, bo no, gdyby też tak było, to prawdopodobnie może nie siedziałbyś w ultra, tylko byśmy, wiesz, oglądali cię na Igrzyskach Olimpijskich teraz.
Ciężko powiedzieć, ale to są, jakby wydaje mi się, że każda droga jest po coś, nie? Każda sytuacja, każda chwila gdzieś tam, tak jak mówił, właśnie zahartowała człowieka. Dzisiaj się z tego śmieję, ale wtedy pamiętam, jaki to był stres w ogóle, żeby tam pójść. Nie wiedziałem, jak się ubrać, nie wiedziałem w ogóle, co powiedzieć, tak dalej. Zawsze leciałem na flow, wierzyłem po prostu zawsze w swój projekt, cokolwiek by się nie działo. Ale no to zawsze gdzieś tam spoczywało na tym takim, na tej pomocy bliskich, nie? Rodziców i tak dalej, którzy gdzieś tam dosyłali mi cały czas pieniądze. No i ja podchodzę do tego w taki sposób, że wiem, że tego czasu już nie cofnę. Widzę te wszystkie błędy i tak dalej, a z drugiej strony cieszę się z miejsca, w którym jestem tu i teraz. Nie wiem, co by było, jakbym na przykład został mistrzem świata w pływaniu, co bym dzisiaj robił, bo z tego też dzisiaj nie ma pieniędzy, nie? Dla sponsorów nie jest to atrakcyjny sport, niestety, nie?
A mentalnie, powiedz, ty już wtedy miałeś taką odkręconą korbę w kontekście takiego, wiesz, takiej ultradyscypliny, katowania się tymi treningami, no bo w końcu, no, 40-krotny mistrz Polski, no to jest świadectwo czegoś, co wtedy było w tobie, takiego nieprzeciętnego i czego, wydaje mi się, że inne dzieciaki na ten czas nie miały.
Zawsze we mnie było coś takiego od dzieciaka, że ja lubiłem robić więcej. I to we mnie było. To nigdy nie była presja trenera, rodziców. To zawsze we mnie było. Ktoś mówi, że to się wytrenowało, wypracowało i tak dalej. Ja to zawsze czułem. Ja się sam nakręcałem. Od 8 roku życia, wiesz, Linkin Park ustawiony na budzik i ja już wstawałem i po prostu czasami jak sobie przypomnę tego 8-latka, 10-latka, to był tak sfokusowany dzieciak w ogóle na tym, że ja już wyobrażałem sobie siebie nawet, że jestem w filmie jakimś, że ja wstawałem rano już z miną taką, wiesz, idę na trening, śniadanie już mama mi robiła i się nakręcałem. I to jest właśnie niesamowite, bo to naprawdę było gdzieś tam we mnie zawsze i ekscytowały mnie takie, zawsze oglądałem gdzieś tam ten program Extreme, te takie ekstremalne rzeczy, wiesz, Tony Hawk i tak dalej. Wszystko, co było ekstremalne, to było dla mnie takie, wow, jarałem się tym po prostu i lubiłem robić więcej, lubiłem robić rzeczy, które są teoretycznie nie do zrobienia. A to zaczęło się, wiesz, od jakiegoś tam powiedzenia kiedyś przez trenera, że był jakiś gość u nas w klubie, który przepłynął 40 długości delfinem. Mhm. I wszyscy, wow, to niemożliwe, żeby tyle przepłynąć. Ja mówię, ja pierdzielę, nie? Mówię, 40 długości delfinem. No i pamiętam, że wtedy przepłynąłem właśnie nim czy 43, czy 46, jakoś tak to było. Mhm. Pamiętam tą taką satysfakcję w środku, że wiesz, dzieciaki stały mi dopingowały, żebym to przepłynął. I mówię, ja pierdzielę, zrobiłem to, nie? Zrobiłem to, czym się w ogóle zachwycałem. I to uczucie we mnie jakieś takie było fajne, że lubiłem później trenować więcej. I czułem, że w głębi czułem, że jestem w stanie znosić ten wysiłek dłużej niż inni. Że jak był trening, który był wymagający, to ja się cieszyłem.
Cierpienie.
Cierpienie takie, no. Że jak trening był wymagający i trener nam mówił, że dzisiaj będzie hardcore, dzisiaj może nie dacie rady tego zrobić, to ja już wiedziałem, że zrobię ponad. I to czułem w środku po prostu, że to mnie ekscytuje. W momencie, kiedy coś jest hardkorowe i takie aż nierealne i będzie wymagało ode mnie dużego wysiłku, to właśnie wtedy lubiłem i cieszyłem się z tego treningu najbardziej, nie?
A miałeś kogoś, kto cię wtedy zainspirował jakoś? Czy nie wiem, czy przeczytałeś jakąś książkę? W sumie miałeś 8 lat, ale był taki bodziec, który, wiesz, czasami tak jest, że jak wracamy sobie do przeszłości, do takich okresów właśnie dziecięcych, to czasami jest tak, że zobaczysz jakąś postać w telewizji i masz takie, wiesz, takie, ostatnio rozmawiałem z Michałem Karmowskim i powiedział, że jak on zobaczył jakiegoś kulturystę, czy nawet zresztą Arnold Schwarzenegger też, jak zobaczył jakiś, że jak zobaczył kulturystę, to on po prostu, wiesz,
klik taki.
Od razu w oczach takie, wiesz, kurwiki, żebrze, bo, znaczy kurwiki, to jest złe słowo.
No. Tak, ale wiesz, że czujesz tak, w środku, tak, że to jest to, kultury. Że ty chcesz to robić.
Miałeś
nie?
taką postać?
U mnie to był Michael Phelps. Michael zawsze. Phelps. To był człowiek, którego po prostu, wiesz, byłem wpatrzony jak w obrazek, nie? Jego zachowanie, jego treningi, jego postać po prostu jakby wzbudzała we mnie coś takiego, że każdy chciał być jak Michael Phelps wtedy, nie? Więc to była taka postać, która była dla mnie taką ikoną, nie?
A czytałeś jego biografię? Czy tak, coś cię inspirowało w nim tak najbardziej? No, co?
Przeczytałem wszystkie, znaczy wszystkie. Tak naprawdę wtedy to były dwie książki. Jego,
a co cię urzekło wtedy?
Ta pierwsza to była Bez granic. Kurczę, spodobał mi się w ogóle proces takiego skupienia na tych treningach i też później spodobało mi się ta relacja trener-zawodnik. I to jest to właśnie, do czego też mogę nawiązać, czego zawsze mi brakowało w tym sporcie wyczynowym, jak przeczytałem w jednej z książce, że w tego biografii, że trener zaprosił go na zupę jarzynową i sobie zaplanowali tam najbliższe 3 miesiące. Ja pamiętam do dzisiaj to zdanie, że trener zaprosił go na zupę jarzynową i zaplanowali sobie 3 najbliższe miesiące. Ja mówię, wow. I to się wydaje, ktoś sobie może pomyśleć, no i co z tego, że go zaprosił na zupę. Ja zawsze chciałem, żeby trener był dla mnie, wiesz, kurde, jednak traktowałeś go praktycznie jak ojca, bo tyle czasu z nim spędzałeś, że dla ciebie też trener był wzorem do naśladowania, jakby nie patrzeć. A mnie nigdy trener nie zaprosił na żadną kawę, na obiad. Nigdy ze mną nie pogadał prywatnie, nie poświęcił swojego czasu. Ja zawsze po prostu... To było takie coś, co mnie zawsze bolało, nie? Że widziałem, jak ci zawodnicy są zżyci z tymi trenerami, a ja miałem takie coś, że no, jest ten trener, ale on robi swoją robotę i w sumie ja wracam na chatę i tyle. To mówię teraz o okresie od 15 roku życia, bo taki, gdzie potrzebujesz jednak, jak jesteś sam bez rodziców i tak dalej, potrzebujesz tego wsparcia, bo od tego 10 roku życia, 12 do 15 roku życia, kiedy mnie trenował, tak jak mówię, że nie mogę wrzucać wszystkich do jednego worka, trener Piotr Gieczewski z Giżycka, którego pozdrawiam serdecznie, bo to on właśnie był taki...
Rozumiem, że tego wcześniejszego nie pozdrawiamy.
No, to był taki pierwszy trener, który ze mną był i on mnie też trochę wychował i on właśnie był ze mną. I w nim było widać tą pasję, w nim było widać to, że ja w nim widziałem, że on chce, żebym ja był lepszy. On po prostu żył moimi przygotowaniami, on był 24/7, czegokolwiek bym nie potrzebował, to on zawsze był i poświęcał właśnie gdzieś tam ten swój czas prywatny, więc to był trener, który mnie bardzo dużo nauczył, dużo mi dał, trochę mnie wychował w tym okresie, no i później tak naprawdę od tego 15 roku życia do okresu, kiedy skończyłem pływać, to nigdy więcej już nie spotkałem takiego trenera.
Ale to jest niesamowite, jak my możemy rosnąć w momencie, kiedy ktoś w nas widzi coś, czego my czasami nie dostrzegamy, prawda?
Tak, tak.
Jeśli ktoś w nas wierzy, ktoś w nas widzi potencjał, jaki dla nas to jest motywacja i kopniak. I
niesamowita. Ja na przykład przypomnę właśnie trenera Piotrka, jak on był młodym trenerem wtedy. Tak naprawdę zaczynaliśmy razem, wiesz, taki początek, Giżycko, 30 tysięcy mieszkańców, a pod jego okiem zdobyłem 4 medale złote mistrzostw Polski na mistrzostwach Polski 15-latków, jeden srebrny, to było coś niesamowitego wtedy. To był trener, który siedział obok i ja pamiętam moment, jak on na przykład czytał książki o pływaniu podczas treningu. Notował wszystko, sprawdzał i tak dalej. I to jest trener, nie? To jest trener, którego do dzisiaj pamiętasz rzeczy, które robił. I to, co mówisz właśnie, jak ważne są rzeczy i te chwile, być może on nawet sobie nie zdawał sprawy z tego, że czytając książkę, on wszystko notował i ja to widziałem jako zawodnik.
Nieźle.
Ja obserwowałem go, widziałem, że zawsze był wcześniej, zawsze mnie motywował, nigdy nie narzekał, wiesz. I to mnie ukształtowało też trochę jako zawodnika, a później jak masz takich trenerów, którzy, wiesz, siedzą na krześle po prostu i nawet stopera nie chce im się kliknąć, to jak ty masz się rozwijać?
To jest kwestia systemu, ale może powiedzieć, że miałeś takiego trenera, prawda?
Miałem, jak najbardziej, jak najbardziej. I tacy trenerzy w Polsce też są. Są naprawdę świetni ludzie i to nie jest tak, że wszyscy trenerzy.
Dobrze, taka pozytywna konkluzja na koniec tego. A powiedz, Michael Phelps, przypomniało mi się też, że w jednym z wywiadów powiedział, że on trenuje i on trenował 365 dni w roku. Sylwester, Nowy Rok, Święta, Wigilia. 300. Uważasz, że sportowiec na takim poziomie jest w stanie tak performować przez każdego dnia bez przerwy przez cały rok?
Ciężko mi powiedzieć tak naprawdę. W momencie, kiedy rzeczywiście masz sztab ludzi taki, jaki on miał, to jest to do zrealizowania. Ja wiem, że to jest do zrobienia, bo pamiętam, jak ja trenowałem bez tego wszystkiego. Mhm. Bez dietetyka, bez trenera na siłowni.
Trenowałeś 365 dni w roku?
Tak to wyglądało. Pływacy to jest naprawdę ciężki sport. Od poniedziałku do soboty trenujesz 3 razy dziennie tak naprawdę. Masz rano zawsze o 6 godzinie trening, później o 16 drugi. W międzyczasie jeszcze siłownia albo jakieś rozciąganie czy coś. I kończysz o 21. I każdego dnia przez lata pływacy tak trenują. I najlepsze jest to, że większość ludzi nie ma jakby takiego sztabu ludzi, który zadba o to wszystko, wiesz. Tam w ogóle nie było diety. To było jedzenie takie, może jakby tylko zmienić tą dietę. Tylko mieć po prostu trenera od lądu, który będzie wiedział, co ty robisz. A nie, żebyś po prostu połamany na siłowni, a trener ci powie, tutaj na tej maszynie robisz 20 powtórzeń. A jakim ciężarem? 40. Mhm. Później przychodzi osoba, która jest 20 kilo lżejsza od ciebie, a trenerze, a ja ile? Tak samo. Tak to wygląda. Wiesz, w wieku seniorskim tak to wyglądało u nas, nie?
Dlatego już, jak nie jesteś już w tym środowisku pływackim, to teraz trochę też się zmieniło, bo teraz możesz powiedzieć, że masz swój team, masz ludzi, którzy dbają o takie aspekty?
Tak. No teraz dbam o każdy element. O każdy element i staram się w każdym elemencie po prostu to, czego się nauczyłem, być lepszym. Czyli nawet te pierwsze dwie próby, które były w Bałtyku, no to dzisiaj już wiemy, co poszło nie tak. Dzisiaj wiem, że na przykład po takim posiłku czuję się źle. Wiem, że tutaj trzeba zmienić po prostu, nie wiem, węglowodany. Tutaj wrzucić więcej białka. Tu na przykład nie mogę pić tych elektrolitów, bo się źle czuję. Ten żel na przykład sprawia, że wiesz, że mam zgagę i tak dalej. Nie powinienem mieć tutaj banana o tej godzinie, więc...
I BCA na początku też na pewno, nie?
Tak, BCA musi być, tam, oczywiście.
Pamiętam ogólnie dokument. Tak, dostałeś pierwszy BCA. Pójdź, to największe gówno, jakie piłem. Zapiszcie.
Bo smakowo to po prostu mi tak nie ten, nie siadło, że szok, nie?
Okay. A jak wygląda twój team teraz obecnie? W sensie z jakimi osobami skupiasz się, na jakich elementach, żeby twój finalny performance był na topce?
No to tak naprawdę teraz to jest ta moja grupa przyjaciół, która jak robociki latają na łodzi i mi pomagają. A tak, jeżeli chodzi o element właśnie głowy, no to jest Rafał Mazur, czyli Zenia Skiniowca, znany szerszej publice pewnie.
Przez ten podcast też się przewijał Rafał tyle razy, ja też powiedziałem jego imię, nazwisko tyle razy, że to...
No, więc z Rafałem od początku tak naprawdę właśnie współpracujemy, czyli to jest głównie mental, ale też wszystko można powiedzieć, że jakby zaczęliśmy współpracę z Rafałem tylko pod kątem właśnie takiego mentalu czysto sportowego, a nie sądziłem, że dzisiaj będę w miejscu takim biznesowym nawet, gdzie przez te 2 lata tyle rzeczy mi w głowie poukładał i często nasze rozmowy ze sportu przechodziły na biznes, na rzeczy takie prywatne, więc no nie spodziewałem się, że tyle rzeczy mi w życiu ułoży.
Jesteś
się
bardziej kumplami teraz niż
tak,
jest
no ja Rafała mogę szczerze nazwać przyjacielem, więc naprawdę to jest świetna współpraca.
A jeśli mielibyśmy się zatrzymać na chwilę, w jakich elementach współpracujecie pod kątem sportowym, bo tutaj biznesowo nas mniej kwestia dotyczy, bardziej
tak,
sportowo, w trakcie, przed próbą bicia rekordu, cały proces treningowy, w jakiej relacji jesteście, w czym on może cię tutaj usprawniać?
To tak naprawdę ja się śmieję, że Rafał to jest trochę taki mój drugi mózg i podczas tej pracy, którą wykonujemy do Bałtyku, no to jest hipnoza, są jakby hasła, które podczas tej hipnozy jakby znamy, elementy i takie różne triki, że tak powiem, mentalne, czyli hasła i rzeczy, które sobie przerobimy pod kątem tej naszej pracy, pod kątem hipnozy, to ja później płynąc, Rafał, wystarczy, że powiem jakieś hasło i ja jestem w stanie jakby wejść w taki proces transu i wrócić sobie do tego, co robiliśmy wcześniej, nie? Więc no tutaj to jest kwestia taka, żeby utrzymywać cały czas ten mój poziom skupienia na najwyższym poziomie. No, ale chodzi o to, żebym po prostu nie miał tych spadków, nie? Nie miał tych spadków takich, że krzyczę, że mówię koniec, wychodzę i tak dalej. Więc wchodzi Rafał, mówi mi kilka haseł, mówi po co to robimy i wie, że to nie jestem ja, tylko to jest po prostu chęć wyrzucenia całego negatywu z siebie i żeby mnie wzięli do nauki i ja już nie chcę cierpieć, koniec, chcę do domu, nie? Więc to jest głównie właśnie to, nie?
A czujesz, że to się sprawdza?
Bardzo.
W praktyce?
Bardzo, bardzo. Bo gdyby się to nie sprawdzało, to byśmy nie współpracowali na pewno.
A miałeś takie sytuacje, że z kimś wcześniej współpracowałeś, tak. A już nie współpracujesz.
Tak, tak, tak. Miałem właśnie, jeżeli chodzi o...
Mówię o przygotowanie mentalne,
psychologów sportowych i tak dalej.
I coś nie pasowało?
Ciężko. Jakbym miał to podsumować, to naprawdę wiele ludzi, jak siedziałem i się patrzyłem na to, co oni robią, co do mnie mówią, to się zastanawiałem, czy to jest prawda, czy to są jakieś jaja po prostu, nie? I też mówię, to znowu jest nie wrzucanie wszystkich do jednego worka, ale jak już chcesz coś robić na najwyższym poziomie, a nawet nie na najwyższym poziomie, ale chcesz zadbać o swoje zdrowie psychiczne nawet, to jak ważne jest trafienie dobrego człowieka, czy psychologa, czy psychiatry, czy terapeuty i tak dalej. Wiesz, ktoś ci powie, pójdzie pierwszy raz do psychologa sportowego i powie, nie no, nigdy więcej. Nie chcę, wszyscy są źli. Pójdziesz do drugiego i powiesz, dramat. Pójdziesz do trzeciego i on ci zmieni w ogóle twoje podejście do życia, do sportu i do wszystkiego. Się okaże, że psycholog sportowy to jest najlepsze, co mogłem zrobić w swoim życiu. I tak samo chodzi o terapię, o wszystko po prostu związane z głową, nie? Więc ja po prostu dzisiaj się śmieję do Rafała, że wszystko, co on powie, to jeszcze nie było przez te dwa lata czegoś takiego, że ja bym powiedział, nie zgadzam się z tym. I to nie mówię tego, że o kurde, Rafał ma ze wszystkim rację i tak dalej, tylko wrzucam problem Rafałowi, mówię, Rafał, nie radzę sobie z tym. Przygotowania idą tak, tak i tak. Nie wiem, co mam zrobić. I to nie jest tak, że Rafał mówi, no, dzwonił się za dwa dni. Tylko 30 sekund i Rafał mi daje odpowiedź. I ja mówię, ty, no tak. I to jest to właśnie.
I wydaje mi się, że też przekazanie tego tobie jest w taki bardzo pospolity, normalny, męski sposób. Nie ma tam jakiegoś nie wiem, pseudonaukowego języka, o jakichś teoriach.
Tak,
czasami to... dietetycy potrafią ci powiedzieć, że tutaj musisz spożywać 2 gramy białka na kilogram masy ciała. Mówię, ty będziesz teraz mierzył jedzenie,
tak.
Ile tam jest gram tego, no to nie jest. W teorii ktoś, nie wiem, czy w teorii są osoby, które rzeczywiście to mierzą, ale to jest moim zdaniem to jest już takie wypaczenie pod kątem tego, co konsumujemy, że jest to takie bardzo nie wiem, sformalizowane, że zamiast wkładać energię do ust z miłością i
tak,
z poczuciem tego, że ten pokarm ma cię odżywić na poziomie komórkowym, to ty tam liczysz makro, czy to ci się zgadza, czy tam jest 2 grama, czy tam jest 1,5 grama.
To wpływa później na twoją psychikę. Ty masz się czuć lepiej. Finalnie chodzi o to w diecie, żebyś ty się czuł lepiej. Tak samo w pracy z głową. Jeżeli od dietetyka dostajesz rozpiskę i od razu na śniadanie rano masz serek jakiś tam wiejski plus jabłko, a ty na przykład nie lubisz serka wiejskiego, ale jesz to, bo ci to przepisał dietetyk, to jest bez sensu. Ty masz się czuć lepiej po prostu, nie? Jeżeli tak, już przechodząc właśnie teraz do kolejnej osoby, właśnie do dietetyka mojego, Damiana Wiatrowskiego, on też tam prowadzi na Instagramie swój profil Motywator TV, więc z nim współpracujemy i on też ma takie podejście do tego, że on wie, że Bartek, ty, jeżeli masz ochotę zjeść pizzę dzisiaj, to zjedz pizzę, nie? I rzeczywiście teraz przeszliśmy w coś takiego, gdzie ja 80, nawet 90% mojej diety to jest czysta micha. To jest naprawdę, tak jak zawsze byłem takim śmieciarzem, że tak powiem, i jadłem wszystko, co się dało, tak teraz jak zacząłem zwracać uwagę na to, co jest na moim talerzu, A tutaj to też jest współpraca właśnie z firmą cateringową, więc z Nutrition Pro, więc ja mam wszystko podane pod nos, mam wszystkie policzone makro właśnie składniki i też mam trochę luz na bani z tym, nie? Mhm. Ale wszystko, co wiesz, pobocznie dokładałem i tak dalej, no to co sobie po treningu zajeżdżałem, mówię, a semaczka zjem, a tu KFC, a tu kepsika, a teraz naprawdę dbam o to i widzę, że to samopoczucie jest lepsze, nie?
Rozumiem, że ten kepsik McDonald's to było zawarte w twojej tezie, że byłeś śmieciarzem właśnie.
Tak. Okay. No, ale wiesz, dużo słodyczy jadłem, źle się czułem później. Jak jadłem
pizzę... Byłeś uzależniony od cukru?
Chyba jestem dalej, wydaje mi się. Po części udało mi się trochę to wyeliminować i czyś tam utrzymać to w ryzach, ale dalej gdzieś tam to jest, nie? I chodzi też o to, żeby nauczyć się jeść. Jak zamawiam pizzę dzisiaj, to potrafię zjeść pizzę i zamówić pizzę 30, która ma 32 centymetry, a kiedyś ta pizza 32 centymetry, jak widziałem, że to jest średnia pizza, to wiem, jak można tak nazwać średnią pizzę, jak to jest pizza dla małych dzieci, nie? I ja potrafiłem zamówić 60 po prostu i tylko 60 jeść. Bo po prostu musiałem zjeść całą 60.
To ciekawe, bo z zapotrzebowaniem Michaela Phelpsa też było tam na poziomie 80 tysięcy.
No tam było, że tam niby jadł po te kilka tysięcy kalorii każdego dnia, ale później było dużo wywiadów, że on niby tego nie jadł, że to był mit i tak dalej, więc dużo, dużo tych historii o Phelpsie jest takich trochę przekoloryzowanych, nie?
A u ciebie jakie to zapotrzebowanie było mniej więcej jakie? W sensie chcę po prostu nie chodzi mi o liczbę, tylko bardziej chodzi mi o, żeby zobrazować to, ile mniej więcej mogłeś jeść przy takich treningach, bo trzy treningi dziennie, pływackie, gdzie spalasz mnóstwo kalorii.
To ja dychę jadłem w najcięższych okresach.
To jest, nie wiem, z 7 posiłków takich fest,
no,
naprawdę.
Tak, 10 tysięcy kalorii, jadłem czasami po 12 tysięcy, nawet potrafiłem zjeść, nie? Ale to było zapchane po prostu. Tak.
Trzecia osoba jest jeszcze jakaś?
Fizjoterapeuta. Tak, pan Andrzej Tryniszewski. Z Koszalina.
Czyli masz swój taki
też,
team, który teraz dba o to,
no,
żeby to...
No i on dba
śrubka,
o tak.
Śrubka była dokręcona.
O moje gdzieś tam zdrowie związane właśnie z tym, żebym na starcie był świeżutki i po każdym treningu już tam cięższym do niego przychodzę i mnie naprawia.
Okej, a jak wyglądają teraz twoje treningi do ultra? Bo rozmawialiśmy sobie o tych dniach bardziej jak byłeś pływakiem, a teraz co się zmieniło, jak jesteś w ultra, w przygotowaniu?
Teraz tak naprawdę duży proces to jest kilometraż, który muszę wypływać i ten maj, czerwiec, lipiec, to będą takie trzy najcięższe miesiące, można powiedzieć.
Maj, czerwiec, lipiec.
Tak,
a próba kolejna 2024 jest w jakim miesiącu?
Planujemy sierpień, ale to również może być koniec lipca. Dzisiaj wiemy też, że to może być początek września, więc najtrudniejsze w tych przygotowaniach jest to, żebym ja kilometrażowo za bardzo nie był zajechany, żebym ja potrafił to wyliczyć. I w tamtym roku to było trudne, gdzie już miałem spięty kilometraż, miałem pik formy i nagle przekładane mam o tydzień start. Ja mówię, Boże, muszę znowu wejść do wody, zrobić kilometraż i tak dalej. I to już było takie utrzymywanie tej formy. I to jest takim najtrudniejszym elementem dla mnie, jeżeli chodzi o takie wyczucie tego wszystkiego, nie? Więc to jest takie ruchome i też podchodzę do tego w tej końcówce, tak wiesz, ze spokojem, nie? Staram się w tym roku.
Czyli żeby uniknąć takiego wypalenia też, rozumiem, ten umiesz to rozumiem, dwie sesje dziennie robisz teraz?
Jedna sesja to jest...
Tylko jedna twoja sesja, to podejrzewam, że no, trwa. Ostatnio wrzuciłeś maraton, który zrobiłeś w wodzie, to chyba było około 10 godzin.
10 godzin.
W sumie jeden trening.
Jeden trening zrobiłem, tak. Jeden trening.
Bardzo mało to wiesz.
Ale 10 godzin. Zazwyczaj to jest sesja właśnie na basenie i to jest kilometraż zazwyczaj od 8 kilometrów do właśnie 50 tak naprawdę, bo to jest kwestia tego, jak to wygląda w moim planie treningowym. I teraz jest też dużo biegania, czyli praktycznie codziennie jest bieganie, albo zamiast biegania są ćwiczenia takie bardziej rehabilitacyjne, że tak powiem. Znaczy to są ćwiczenia, które wyglądają tak jak rehabilitacyjne.
Trening funkcjonalny, myślę.
Tak, dużo właśnie taśm, gum i tak dalej, więc jakby wszystko to, co robię teraz, to robię w domu i te bieganie jest teraz takim dodatkiem trochę, nie?
A ty treningowo też zrobiłeś trasę sobie Gdańsk, Hel, Gdańsk.
Tak, prawda? To było też w tamtym roku.
50 kilometrów.
Tak, to było w tamtym roku właśnie. Płynęliśmy, też woda miała 8 stopni, więc wiedzieliśmy, że chcieliśmy się trochę nastawić na to, żeby to ciało poczuło przez te 13 godzin taki, wiesz, mocny bodziec, No i nie spodziewałem się też, że tak ciężko będzie wtedy to zrealizować, ale to był ostatni taki ciężki trening przed Bałtykiem. No i w tym roku też na pewno powtórzymy jeden z takich treningów, ale to też zobaczymy, jak ta pogoda się będzie układała.
Okej, okay, a duża różnica jest między pływaniem w basenie, a na takich morzach otwartych, gdzie są fale, nie wiem, jakieś ryby, nie wiem.
Ogromna.
Ryby też nie interesują, ale pewnie wiatr, temperatura wody.
To jest zupełnie inny sport. To jest inne odczucie. Tak naprawdę, no co masz na basenie? Na basenie masz wodę zawsze 27-28 stopni. Masz liny, widzisz wszystko, co się dzieje.
Bez pianki jesteś 10 godzin.
Tak, okay. I jesteś spokojny, że nic ci się nie stanie. Na morzu masz fale, masz inną temperaturę wody, masz prądy, masz słońce albo masz deszcz. W zależności od tego ta pogoda może być zawsze różna. No i te zmienne tak naprawdę są takie, że na basenie zawsze masz to samo, a jak pójdziesz nad morze na trening, to każdego dnia będziesz miał coś innego, nie? I to jest takie najciekawsze. Już czekam, aż to może się nagrzeje, żeby
to jest
wejść.
Najciekawsze, ale z kolei w basenie nie jestem w stanie sobie wyobrazić 10 godzin, bo to jakby, jeśli nawet, nie wiem, biegasz, jeździsz na rowerze, masz jakieś krajobrazy, coś się zmienia. W basenie to jest dla mnie osobiście, przepraszam, tak powiem, ale dla mnie basen to jest najnudniejszy sport na świecie. Patrzysz się cały czas w podłogę, w jedną linię.
Jest trochę tak.
I przez 10 godzin nie jestem w stanie sobie wyobrazić w ogóle, bo ty przez 10 godzin w ogóle nie wychodzisz stamtąd.
Nie. Znaczy okay. Tylko do toalety, jak tam muszę wyjść.
A nie jest tak, że pływacy się sikają do wody?
No w większości tak.
Do sikasz do wody?
Tak. No, staram się nie.
Starasz się?
Ostatnio był taki...
To jest wersja do podcastu, czy to jest wersja taka...
Znaczy nie, ogólnie jest tak, że chlor i tak niweluje mocz.
No czyli można.
Można.
Trzeba nawet.
Nie, można.
Trzeba się...
Nie można ogólnie. Zawsze straszyli, że jak nasikasz do basenu, to będzie niebieska plama dookoła ciebie pływała. No nie powinno się ze względów przede wszystkim takich, wiesz, higienicznych, nie? Jeżeli każdy by wszedł do wody i nasikał i tak dalej, no to kurde...
Tylko pływacy mogą, nie?
To tylko pływacy mogą sobie na to pozwolić, ale ja tutaj mówię bardziej o treningach takich sportowych, gdzie wiesz, mieliśmy jakieś zadanie trenera, który nie pozwalał ci wyjść do wody, nie? On mówi, sikaj do basenu i tyle, nie?
Tak.
Więc tak to wyglądało. Dzisiaj, kiedy możesz sobie na to pozwolić, no to wiadomo, że wychodzę gdzieś tam do toalety i
dajesz
swój
przyzwolenie.
Basen.
Przyzwolenie
tak,
dajesz,
tak, ale pływacy sikają do basenu, to jest fakt.
Pamiętam, że jak byłem mały, też to rzeczywiście słyszałem od instruktora, jak chodziłem na zajęcia i tak rzeczywiście jak, no zdarzyło mi się sikać, ale zawsze tak jak sikałem, tak patrzyłem zawsze, czy tam rzeczywiście się tam kurwa nic nie zabarwi.
Później jak zobaczysz, tak patrzę, że się nie zabarwiło,
wiesz,
to już nie, później
a potem
sika, to
już dobra, ale tak. Wiesz, to
no,
już, to
tak
już
jest,
potem było
tak
inaczej.
Jest, no.
Ale dobra, i dobra, no to jak się nie nudzisz przez te 10 godzin? W sensie masz jakieś różne techniki, nie wiem, czy
to jest właśnie to
robisz,
mniej więcej, co z Rafałem sobie przerobiliśmy.
Słuchawek, przepraszam cię, słuchawek?
Nie, nic, nie używam.
Nie używasz.
Próbowałem, ale nie używam ze względu na to, że to jest dla mnie nie, że ułatwienie, ale przeszkadza mi trochę w skupieniu się na tym, na czym chcę się skupić tak naprawdę, bo dla mnie najważniejsze to jest to utrzymanie swojej głowy w jak najlepszym komforcie psychicznym i utrzymanie tej uważności cały czas. I to jest bardzo trudne, no bo tak naprawdę po 4 godzinach najgorsze, co może się zdarzyć właśnie w takim dużym wysiłku dla głowy, to jest brak myśli. To jest moment, w którym nie wiesz już o czym myśleć. Nie ma nic gorszego, bo może to być liczenie do 3 i możesz to powtarzać godzinami. Czy masz 1, 2, 3. I możesz tak godzinami potrafię na przykład tak pływać. Może to być piosenka albo tekst piosenki, który gdzieś tam ci cały czas leci w głowie i również godzinami możesz sobie to przerobić. Ale to, co ja właśnie zawsze robię w formie medytacji, to jest taka moja medytacja przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. I zawsze mam jakby jakieś obrazy. Czyli w przeszłości wracam sobie do fajnych rzeczy z przeszłości. W teraźniejszości, wiadomo, skupiam się na każdym ruchu, na oddechu, na tym, co jest tu i teraz. No i wiadomo, przyszłość to jest po prostu już twoja wyobraźnia tylko. To, co sobie w głowie stworzysz, to jest najfajniejsze, bo możesz sobie, jak jesteś, potrafisz dobrze medytować, wejść w stan transu, to jestem w stanie godzinami w tym być. I po prostu żyć życiem i rzeczami, które sobie zwizualizowałem. I to jest bardzo fajne. Można tego doświadczyć tak naprawdę siedząc sobie na kanapie i sobie wizualizować. To jest podobna rzecz, tylko to robisz w ruchu. Dlatego to pływanie jest nudnym sportem, ale jeżeli fajnie zapanujesz nad swoją głową, to jesteś w stanie zrobić z tego naprawdę... Dobrze się bawić, że tak powiem. I no i jeszcze właśnie dodam to o tym, co myślę. To dzisiaj bardzo dużo mi pomogły książki, czyli wracam sobie często na przykład do bohatera danej książki, przeczytam jakąś książkę, wracam sobie do bohatera i staram sobie odwzorować na przykład daną jakąś tam sytuację, nie? I to mi bardzo mocno pomogło w procesie medytacji i trenowania, że potrafiłem cały trening, jakiś tam 3-4 godzinny, myśleć o jednej książce na przykład. I to jest też, no, okay. Powiem, że fajna zabawa, ktoś posłucha, fajnie się bawi gościu, nie? Że...
To ciekawe, co powiedziałeś, bo dla mnie uważność to jest właśnie taki stan bezmyśli, w których możemy po prostu być tu i teraz. No, taki trochę stan flow, że w ogóle jesteś tak pochłonięty tym, co robisz, że żadne inne myśli w ogóle ci nie wchodzą do głowy. Dla mnie to jest taka, no dla mnie to jest uważność, nie? Więc to jest też ciekawe, że starasz się bardziej uciekać od tego stanu bezmyśli, tylko trochę cały czas doładowywać tą głowę, żeby miała zajęcie.
Żeby być tu i teraz, tak? O tym mówisz? Mm-hmm. Żeby nie uciekać właśnie, tylko być
nie,
tu i teraz?
Nie, bo dla mnie to jest ten stan, więc byłem ciekawy, bo myślałem trochę, że do niego dochodzisz, do tego stanu, żeby właśnie być tu i teraz, żeby każdy ruch, wiesz, kończyć to tak, żeby czuć tą wodę, ten feeling i być w tym, co robisz, że, ale rozumiem, że przez 10 godzin... No,
to jest bardzo trudne. To jest coś, czego dzisiaj ludzie nie potrafią zrobić. I uważam, że uważność i bycie tu i teraz jest jedną z trudniejszych w dzisiejszych czasach, jednym z trudniejszych elementów do nauczenia. I to jest coś, właśnie fajnie, że to powiedziałeś, bo to jest element, nad którym ja bardzo mocno teraz pracuję. I zauważyłem, że my dzisiaj żyjemy, to też jest związane właśnie z mediami społecznościowymi, my albo żyjemy przeszłością, albo przyszłością. I ja w pewnym momencie zdałem sobie sprawę, że ja cały czas żyję czymś, czego nie ma tak naprawdę. Ja cały czas do czegoś dążę. Ja cały czas myślę o treningu, który mam zrealizować. Ja cały czas myślę o tym, że zaraz muszę wejść do samochodu i jechać na basen. A za tydzień mam spotkanie, a tu mam podpisanie kontrakt. A za 2 miesiące muszę się spotkać z tym i z tym gościem. I nagle mówię, gdzie jest ta chwila tu i teraz. I to jest tak trudne, że jak się zastanowisz i usiądziesz sobie i się zastanowisz, kiedy ja byłem uważny, co jest dla mnie w tej chwili ważne, to zazwyczaj ludzie odpowiadają, a spotkanie jutro mam właśnie ważne w swoim życiu i tak dalej, albo nie wiem, w pracy muszę dograć to i to, albo muszę, nie wiem, za 2 miesiące mam Ironmana, cokolwiek, nie? I tak naprawdę ja mówię tym ludziom, że zobaczcie, że najważniejsze to jest ten proces przygotowań. Że my zapominamy o tym, że jestem na basenie, jestem zdrowy, mogę trenować, jak fajnie, że mogę zrobić nawrót, że nie bolą mi plecy, że mogę się odbić. Bardzo mocno dzisiaj nad tym pracuję. Jestem z psem na spacerze i patrzę się na drzewa, mówię, kurde, jak fajnie, że mogę sobie oddychać, że to czuję, że widzę te drzewa, że jestem zdrowy po prostu. I ta wdzięczność i uważność jest czymś najpiękniejszym, co dzisiaj w życiu można w ogóle zrobić.
A to jest niesamowite, że ty mówisz, bo to jest jedna z takich rzeczy, które możemy się uczyć od dzieci. Nie wiem, czy zauważyłeś, ale dzieci są całkowicie obecne, pochłonięte właśnie tu i teraz. One nie rozmyślają o tym, co, nie wiem, co jutro będzie w szkole, czy oni jutro będą przedszkola, czy oni będą miały, nie wiem, spakowany plecak. W ogóle one są, wiesz, chcą coś zrobić, idą to zrobić. Dzieci patrzą na idą na spacer, ja jadę z dziećmi samochodem i one, wiesz, dzieci, zobacz, jakie piękne drzewo, że czasami my jesteśmy tak pochłonięci innymi rzeczami, które nas rozpraszają, że nie jesteśmy w stanie zauważyć, czy ktoś się do nas uśmiecha na ulicy.
Zgadzam się 100%.
Czy jakieś drzewo jest, jakieś piękne drzewo, czy nawet to, z czym jesteśmy teraz, to, gdzie są nasze myśli, to, gdzie, w którym miejscu nawet w ciele jest nasza emocja, prawda?
Otóż to.
Oderwani od naszego ciała, od naszej intuicji, tego, co czujemy, bo milion tych, że jesteśmy, wiesz...
Przebodźcowani jesteśmy dzisiaj.
I żyjemy trochę w tym świecie takim, bym powiedział, że musimy być high performance, że milion rzeczy naraz. Tu jesz obiad i zamiast konsumować każdy kawałek tego obiadu...
A, to ty robisz na laptopie coś,
tam
telefon i tak dalej.
Oglądasz słuchawki na uszach, ja też sam się czasami łapię. I oglądam sobie, no bo przecież mam 15 minut, to nie
żeby
mogę
nadrobić
tego,
tak.
sobie włączę
jasne, to jest właśnie straszne,
YouTube,
tak. I zobacz, że dzisiaj większość ludzi także i nawet nie zauważyła tego, że ich nie ma. Nie ma ich tu i teraz. Nie ma. I jak się zacząłem na tym skupiać, to zobaczyłem, jak ja w ogóle żyję czymś, czego w ogóle nie ma. I to naprawdę do osób, które to słuchają dzisiaj, to może być jeden z ważniejszych przekazów. Nie właśnie ten high performance jest nie dla wszystkich tak naprawdę. To nie jest fajne, bo to całe szczęście nie jest tylko u sportowców ultra, u mistrzów olimpijskich, u najlepszych biznesmenów i tak dalej. Każdy ma swoje problemy. I to, do czego ludzie powinni dążyć, to jest to szczęście i spokój. A szczęście można mieć, mając właśnie też 200 zł na koncie, stary samochód, rozpoczynającą się dopiero firmę, która ledwo zgrzyta.
Dokładnie, jeśli przestaniesz myśleć, że masz tylko 200 tak. zł i nie będziesz myślał o tym, co będzie jutro, nie zaczniesz projektować negatywnych scenariuszy, które prawdopodobnie wejdziesz, jeśli będziesz tam, jeśli wyłożysz tam całą swoją energię w pewnym momencie, to zauważysz, że no, jak też nie chcę, żeby to było tak odebrane, ale jakby teraz tego problemu nie ma. To, co się zdarzy jutro, to jest twoje tak. projektowanie, mhm. to jest to, co prawdopodobnie się też nie wydarzy, ale ty tym żyjesz. Nie potrafisz się cieszyć i nie potrafisz po prostu być. Nie musisz nic robić, po prostu jesteś.
Tak, i ta uważność jest piękna. To można się, no, to co powiedziałeś, od dzieci, od zwierząt nauczyć. I ja naprawdę zacząłem się zatrzymywać w miejscu. I czasami właśnie wychodziłem z psem, siedziałem na telefonie, bo nadrabiałem maile, musiałem do kogoś zadzwonić i tak dalej. A teraz jak wychodzę z psem, wiadomo, to nie jest tak, że już nagle wszystko rzuciłem, bo to jest praca nad tym wszystkim. Człowiek się zapomina często. Włączam tryb samolotowy, idę do lasu. I się skupiam na tym psie. I ostatnio patrzę na tego psa, on sobie biega i mówię, jak on jest szczęśliwy w ogóle, nie? On jest codziennie, 3 razy dziennie jest szczęśliwy, jak jest na spacerze, to jest najpiękniejsza chwila dla niego. On jest tak szczęśliwy, jak ja wyjdę do sklepu, wrócę, on jest najszczęśliwszym psem na świecie po prostu, bo jestem dla niego, nie? Ja mówię, a czemu tej uważności nie mamy dla siebie, jak przychodzi bliska osoba z pracy? Czemu widzę, że pies po prostu leci i wiesz, cieszysz się, że przyszła twoja partnerka, ale ten pies cię uczy, jak powinieneś się cieszyć, nie? Jakby tą chwilą, że jesteście razem, jesteście zdrowi, możecie robić masę fajnych rzeczy, nie? A nie siedzisz, o poczekaj, muszę coś dograć, muszę coś zrobić, cały czas muszę, wiesz, trenować i tak dalej. To jest takie puste życie, tego nie ma. To jest stworzone właśnie przez tych ludzi, którzy to sprzedają nam dzisiaj. I to jest bardzo niebezpieczne, nie? Bo każdy chce być, wiesz, każdy chce być high performance, każdy chce być super, robić 10 rzeczy naraz i tak dalej. To tak nie działa.
Zawalamy głowę, przestajemy mieć kontakt. To, co też powiedziałeś, nie tylko daje nam to takie uwolnienie w sporcie, ale przede wszystkim daje nam szczęśliwe życie. Ja nie jestem w ogóle zwolennikiem tej całej, nie wiem jak to powiedzieć, metody never satisfied, że cały czas jesteś gdzieś tam w biegu, cały czas
dążysz. Co to jest w ogóle?
Cały czas jesteś całe życie w pędzie. Ja rozumiem, że w skrajnych postawach, w których osiągasz sukces, taki naprawdę sukces w skali ultra, ja to nazywam, czyli gdzie na kilkadziesiąt tysięcy, kilkaset tysięcy ludzi, ty jesteś tą jedyną osobą, która to zrobi i to rzeczywiście tam masz taki głód, w którym niszczysz pozostałe inne sfery swojego życia. Finalnie to osiągasz, ale robisz to dużym kosztem. I ja też, nawet rozmawiając, to jest w ogóle piękny taki wspólny mianownik, myślę, naszej rozmowy, z tego, że ty z każdej osoby, z każdej historii możesz sobie wyciągnąć jedną rzecz, ale co finalnie zrobisz ze swoim życiem, zależy od ciebie, bo jeśli chcesz pójść w taką skrajną stronę, to możesz być w tym never satisfied, cisnąć, nigdy nie czuć tej satysfakcji,
ja w tym
bo
byłem.
Cały czas byłeś, tak.
Ja w tym byłem, ja
albo
też
możesz
byłem
być po prostu, możesz też to robić, ale możesz też być szczęśliwy.
Jasne, że tak. Bliska. To trzeba właśnie zrozumieć, że mogą być ludzie jak Goggins na przykład. Jak najbardziej, jak człowiek pozna jego historię, skończyłem ostatnio drugą jego książkę, to zrozumie jego podejście, ale to jest autodestrukcja. Jak zobaczysz finalnie, jak on skończył, stan jego zdrowia, jego kolan i tak dalej, gość być może nawet za rok, dwa skończy na wózku, bo już ma tak zniszczone kolana, jest po tylu operacjach i jak najbardziej, kurczę, ciężko mi to powiedzieć, ale dużo rzeczy wziąłem od niego, fajnych, które sobie wrzuciłem do swojego życia, ale niektóre odrzucam, bo są straszne, są autodestrukcyjne. Ja nie jestem w stanie rzucić całej rodziny, powiedzieć, że wyjeżdżam na 3 miesiące na obóz, bo ja będę teraz mnichem. Mhm. Kiedyś taki byłem, kiedyś potrafiłem rzucić wszystko dla tego sportu, a dzisiaj nie robię z siebie takiego męczennika, jak to ludzie robią, że wiesz, 4 rano, jest ciężko, tak, musi być ciężko, musisz biec teraz w tym deszczu, pioruny lecą z nieba, ale ty biegnij. Nie, stary, możesz wstać o 8 i zrobić ten sam trening, nawet lepszy niż gość, który wstał o 4 i pokazał, że on, wiesz, te takie filmiki na Instagramie, co są często, że wiesz, 4 rano wstają i pokazują swój idealny dzień. Nie jesteś w stanie tak funkcjonować. Okay. Ja tak jak właśnie byłem u Przemka i rozmawialiśmy, nie wierzę w to po prostu, nie? Nie ma takich ludzi, którzy codziennie realizują swój plan, nie mają żadnych dołków.
A byłeś
w tym
trybie, którym tak zapierdalałeś?
Byłem. Okay. Autodestrukcja to się nazywa.
A oglądałeś ten sławetny, już myślę zresztą, podcast Gogginsa Hubermana?
Kilka urywków tylko, ale nie słuchałem tego. Nie?
Jakby dla mnie, bo ja też czytałem jego pierwszą książkę, drugą dostałem od Zachara w prezencie, ale jeszcze nie zdążyłem jej wziąć do ręki. Ale no, trzeba mu przyznać, że to jest jeden z najtwardszych, jak nie najtwardsza istota, która chodzi po tej ziemi.
Tak, ale on jest jeden, nie? To jest właśnie, to jest on jeden. Jest, my tego nie powtórzymy.
On jest
tak
jeden,
naprawdę.
Ale on daje inspirację innym i dużo osób się na nim wzoruje.
Oczywiście.
I to pytanie, jeśli chcesz być największym twardzielem na tej ziemi, jeśli chcesz osiągać ultra wyniki, które będą naprawdę zrobione dużym kosztem, bo to jest to co mówisz, to są wyrzeczenia, myślę, że jego rodzina nie ma z tym łatwo. Jego ciało, które daje mu mnóstwo sygnałów, też nie ma z nim łatwo. Ale czego mi tam zabrakło w tym wywiadzie i co ja zauważyłem, że tam jest w jego oczach jest, żeby nie powiedzieć opętanie przez diabła, ale tak to mnie w pierwszej chwili...
Tak to trochę tak jest.
Tak to zobaczyłem, że jak człowiek trochę opętany, trochę w takim pozytywnym tego słowa znaczeniu, ale ja nie widziałem tam radości. Nie widziałem
Oczywiście,
tam radości
tak.
życia, cieszenia się z jego, wiesz, z najmniejszych sukcesów, które on
osiągał.
On
nigdy nie był zadowolony.
Nigdy nie był zadowolony.
Po każdym starcie kolejny cel.
On potrafił biegać przez 3 noce non-stop i on cały czas był, on się katował, cały czas był w takim poczuciu winy, w żalu. I no i to jest ta postawa, w której my nigdy nie czujemy jakby, czy to nie jest smutny stan, w którym my dajemy tyle z siebie, tracimy tyle energii, żeby finalnie i tak nie czuć tego, czego chcemy, czyli finalnie, żeby czuć ten poziom niezadowolenia, szczęścia, gdzie nieszczęścia, w którym poświęcamy całe swoje życie, żeby za czymś gonić i nigdy do tego nie dochodzimy. To jest smutne dla mnie.
To jest bardzo smutne. To jest stan, którego no, nie chciałbym czegoś takiego w ogóle doznać, bo to by było coś takiego, gdzie zrealizowałbym na przykład swój życiowy cel, przepłynę Bałtyk i mógłbym być najnieszczęśliwszym człowiekiem na świecie, pomimo tego, że wszystko by się ułożyło. I jeżeli ja bym był w tym trybie, to najprawdopodobniej tak by się to skończyło, bym to zrobił, zrealizował, wow, jestem pierwszym człowiekiem na świecie, który to zrobił. Zbierzemy pewnie masę pieniędzy dla dzieci. To jest piękne i tak dalej. To jest szczytny, fajny cel, który zrealizujemy i wszystko sobie odhaczę z tej listy. Nagle przyjdzie drugi dzień i ja powiem, co dalej? Jak mam żyć? Jak mam funkcjonować? Jak mam rozbitą psychikę? Fizycznie jestem dojechany i tak dalej. I to jest to, żeby ludzie nauczyli się czytać książki, czytać ludzi i brać dla siebie to, co jest najlepsze. Czyli dużym niebezpieczeństwem jest to, że człowiek przeczyta taką książkę. Ja zawsze to podkreślam, czy nawet jak, nie wiem, posłucha moich rozmów i tak dalej, to ja zawsze podkreślam to, że też mam gorsze dni, że czasami nie mogę wstać z łóżka, że jestem zmęczony, że nie zrealizuję jakiegoś treningu, że to jest normalna rzecz. Bo ludzie zawsze biorą jeden do jeden, że jest niedziela, obejrzy Gogginsa, przeczyta i on w poniedziałek o 4 rano już ma buty założone i on idzie cierpieć. Przychodzi środa, on przez 3 dni trenował ciężko i on w czwartek już jest tak zniszczony psychicznie, że on już nie chce nic robić. I on już nigdy nie będzie biegał, pływał, on nigdy się nie będzie z tego cieszył. I w głowie będzie czuł cały czas, że Gogginz z połamanymi nogami biegał, a ja co, a jestem słaby. I rezygnuje. A nie lepiej się wprowadzić na spokojnie, wziąć sobie trenera, nie wstawać o 4 rano, tylko o 7 na przykład. Zrobić normalny trening i się cieszyć tym procesem.
Przede wszystkim uczyć czytać się siebie i wiedzieć, co ma nam służyć z tego, co... Jakby to jest też umiejętność selekcjonowania informacji, które do nas wpływają. Nie wszystko to, co przeczytamy, musimy wdrożyć, nie musimy założyć za każdym razem działać zero-jedynkowo. Bartek, wracając do tego Bałtyku, bo trochę wylecieliśmy z tym tematem.
No, fajnie dużo sobie, właśnie pogadaliśmy. Ale to wszystko się tyczy tak naprawdę na Bałtyku, bo to wszystko to jest właśnie proces przygotowań tak naprawdę i tej głowy.
Okej, bo skończyliśmy sobie na tym świecie trochę pływackim i tych przygotowaniach, ale powiedz w ogóle, skąd się wziął pomysł na ten Ultra Baltic Swim, bo miałeś ten moment, w którym skończyłeś. Obraziłeś, mogę powiedzieć, że się obraziłeś trochę na to pływanie?
Tak, ja to tak mówię. Ja się obraziłem na pływanie i z największej miłości to się stało moim, wiesz, wrogiem praktycznie. Mm-hmm. Jak skończyłem karierę wyczynową, to ja prysznica nie mogłem wziąć. Kontakt z wodą mnie po prostu, miałem dreszcze.
Obrzydzenie.
Wstręt. Tam było tak, wstręt do wody. Mm-hmm. Przez praktycznie rok czasu nie wszedłem w ogóle do basenu. Mm-hmm. 1,5 roku. I w rok przytyłem 26 kilo, nie?
Okej, okay. A i co było w takim razie tym czynnikiem, który spowodował, że Ultra, w ogóle pomysł na Ultra Baltic Swim, że w ogóle pojawił się na twoim horyzoncie.
Zrobimy sobie, ja tylko skoczę do toalety.
Dawaj, a to tobie tak? Też coś siku?
No, dawaj.
Też, dobra.
Ten i sobie
ja też tak myślałem, dobra,
przeciągniemy,
dawaj.
No.
Tak, już możemy? Dobra, to tamto pytanie sobie dotniemy i skąd się wziął, Bartek, pomysł u ciebie, żeby zrobić ten Ultra Baltic Swim po tym pływaniu?
To tak naprawdę ja pierwszą swoją próbę na wodach otwartych miałem, kurczę, ile ja miałem lat? 12, 13. Ciężko mi teraz powiedzieć, kiedy to było, ale jak przypłynąłem swoje pierwsze jezioro, Niegocin. I to był taki moment, gdzie zakochałem się w wodach otwartych, poczułem, że wow, to jest hardcore, tu jest fala, tu jest zimna woda. I spodobało mi się to, ta właśnie odskocznia od tego basenu, od tych lin, od tego, wiesz, cieplutkiego miejsca i odbijania się od ściany do ściany. No i później pojawiło się, wiesz, przepłynięcie 5 jezior, kolejnych akwenów. Później startowałem na wodach otwartych, na Pucharach Europy i Świata i tam się ścigałem na 10 kilometrów. Ale zawsze czułem, że ja się nie chcę ścigać, tylko ja chcę robić dłuższe rzeczy. Że jestem dobry właśnie w tym takim wytrwaniu, w tym takim mozolnym, długim treningu.
A to ciekawe, czy rywalizacja cię nie pociągała w ogóle?
Pociągała mnie wtedy, tak. Wtedy to ja byłem, wiesz, cały czas nastawiony na rywalizację. Tam wyścig na 10 kilometrów wyglądał tak, że wychodziłeś z podbitymi oczami, bo to tam, tam była taka jazda, że przez 10 kilometrów płyniesz w godzinę 50 do 2 godzin, to tam tempo jest hardkorowe cały czas i się ścigasz, walczysz i to jest sport kontaktowy tak naprawdę. Ale tutaj ten Bałtyk, to się zrodził też po tym, kiedy widziałeś już, że cały czas ktoś coś robi na świecie. To jest to, co właśnie od dzieciaka miałem. Tu widzisz, ktoś przepłynął jakiś tam jeden dystans. Jest pływaczka, którą się inspiruje, Sara Thomas, która przepłynęła kanał La Manche czterokrotnie. I to, te wody otwarte cały czas były gdzieś tam w mojej głowie i tak dalej, ale nigdy nie byłem jakby, nie wiedziałem, czy jestem gotowy na to, żeby znów wrócić do tego sportu.
To gdzie był ten pstryczek magiczny, w którym podjąłeś decyzję?
Ten magiczny pstryczek to był moment, jak byłem...
Jakbyś obrażony.
Właśnie byłem jeszcze obrażony, ale już tak czułem ten powrót do sportu, ale to też mówiłem kiedyś właśnie, że to był taki pstryczek, jak u Roberta Karasia właśnie byłem, bo my też się przyjaźnimy, a ja byłem wtedy w momencie, kiedy nie pływałem, tylko byłem biznesmenem. Robiłem marketing i wiesz, i po prostu przyjeżdżałem często do Warszawy załatwiać biznesowe sprawy, sprzedawać kolejne produkty. No i zawsze jak byłem w Warszawie, to się łapaliśmy z Robertem na kawkę czy coś, a on zawsze, wiesz, w stroju, zawsze coś tam robił. Przyjeżdżałem do niego na chatę, widziałem, jak on trenował. I tam ta iskra cały czas, wiesz, się tliła, że ja po prostu, jak patrzyłem na niego, to zazdrościłem mu tego, że on trenuje po prostu, nie? I miałem takie coś, że on cały czas mnie, on wiedział o tym, że ja chciałem ten Bałtyk przepłynąć cały i za każdym razem, jak się spotykaliśmy, to mówił o tym. Weź ten Bałtyk przepłyń. Ja mówię, no gdzie, stary, no przecież to nie ma opcji już wrócić do tego. Mówię, dawaj przepłyń, mówisz, że to jest luzik, nie? Dawaj, przepłyniesz to na luzie. I to był pierwszy człowiek, który mi tak przedstawił, to na takim, wiesz, tu ogarniemy sponsorów, tu to zrobimy. Mówię, dawaj, co ty będziesz robił? Jeździł z tymi produktami, sprzedawał tu, weź, wiesz. No i to był taki moment, w którym pamiętam, jednego dnia nocowałem u niego i nie planowałem tego i dał mi po prostu ciuchy swoje do spania, dresowe z logotypami, nie? I też właśnie o tym opowiadałem, ale przyszedłem, wiesz, cały czas, wiesz, garnitur, koszula, chodziłem jak taki, wiesz, sprzedawca, a później patrzę, przechodzę przy tym lustrze tam u niego na chacie, patrzę, wiesz, te dresy, logotypy, wszystko i po prostu zobaczyłem siebie na nowo jako sportowiec, jako ten gość, który ma wizję jeszcze zrobienia czegoś, czego jeszcze nie dokończył. I to było coś takiego, że ja już wiedziałem, że to zrobię. Wiedziałem, że zrezygnuję ze wszystkiego, co robić, jest z pracy i tak dalej, i że wracam do sportu. I to był taki moment, gdzie ja po prostu miałem, teraz jak o tym myślę, pamiętam ten taki klik, takie ciepło w środku, takie ciary po prostu, że stałem przed tym lustrem i miałem już, wizualizowałem sobie, wiesz, logotypy swoich sponsorów i tak dalej. Tego jeszcze nie było, to nie było ogłoszone, jeszcze nie zacząłem trenować i tak dalej. I to był taki klik, nie? To było coś takiego, że jak ja już wracałem pociągiem do domu, to ja już nie wierzyłem, że to życie, które mam dzisiaj, to co robiłem od 2 lat, to już jest koniec tego. Ja
już wtedy to wiedziałeś.
Już wtedy to wiedziałem. Wow. No i później przyjechałem drugi raz, poszliśmy na basen, na pierwszy trening. Pamiętam pierwszy trening, przepłynąłem 25 metrów i się zatrzymaliśmy. Ja miałem łzy w oczach, nie? Ja pamiętam, co mu powiedziałem. Ja mówię, to jest moje miejsce, nie? Aha, wow. A Robert mówi, no kurwa, oczywiście, że to jest twoje miejsce.
A ty już wiedziałeś wtedy, że już to zrobisz, że ten Bałtyk będzie
twój. Tak, już wiedziałem, tak. To był nasz pierwszy trening, pamiętam. Pojechaliśmy, wszystkie baseny były pozamykane, udało nam się na jakiś jeden wpaść. I pamiętam to przepłynięcie tych pierwszych 25 metrów.
Aha. A to jest niesamowite, że ktoś ci może mówić, że Bartek, dawaj, przepłyniesz, zrobisz to, ale to ty cały czas analizujesz, wiesz, głowa pracuje cały czas, że czy to ma sens, czy to mi się chce.
Strach znowu, ale, wiesz, rzucenia wszystkiego na nowo.
Ale, ale w momencie, kiedy twoje serce dochodzi do głosu i kiedy ty, wiesz, ty stanąłeś i poczułeś to, wiesz, w sercu, że to jest, wiesz, poczułeś taką tęsknotę, taką, wiesz, że poczułeś całą sobą. To jest takie uczucie, że każdy chyba z nas ma takie coś, że po prostu, że w jednej sekundzie, wiesz, twoje ciało, oczy zaczynają promieniować.
Wraca ci chęć tego życia.
Promieniejesz, dokładnie. Tak, i ty już wiesz, to że to jest po prostu to, że takie, no takie przebudzenie do tego,
i
prawda?
Ja się bałem tego, wiesz, bo nigdy w pływaniu nie miałeś pieniędzy, cały czas był strach o to, żeby po prostu przetrwać miesiąc i tak dalej. I ja mówię do Roberta, mówię, ale stary, wiesz, ja nie mogę tego rzucić, ja to zarabiam pieniądze, wszystko, wiesz, tu mam samochód z firmy, no to nie ten, mówię, jakie ten? Mówi, no najwyżej będziesz bezdomny, wiesz, tutaj u mnie możesz mieszkać, możesz trenować i tak dalej. Wszystko, do wszystkiego podchodził w taki sposób, że mówi, to jest fajne życie, mówi, to jest twoje życie, to jesteś ty cały, to jesteś ty jako Bartek Kubkowski. Ty masz przepłynąć Bałtyk, a nie tam będziesz, wiesz.
Ale też niesamowite, że wy się tak klik, nie? Skumaliście w ogóle, że no, lepszego kompana do doradzania nie mogłeś sobie trafić, bo trafiłeś, no, można powiedzieć, na pewnego rodzaju psychopatę, bo Robert jest bardzo bezkompromisowym człowiekiem, jest człowiekiem bardzo skrajnym, no, niesamowicie mocnym psychicznie, więc no, to nie jest osoba, która, no, normalna osoba by ci powiedziała, Bałtyk?
Wszyscy to by powiedzieli, tak.
To jest niemożliwe, nikt tego nie dokonał.
I tak było na początku, nie? Że to jest po prostu, nagle siedziałem i jak już zrobiłem grafiki, wszystko, już trenowałem i nagle to ogłosiłem, to nagle patrzę, mówię, że to jest 170 kilometrów. Ja mówię, Boże, to w ogóle, czasami miałem takie coś, że mówię, jakie to jest w ogóle absurdalne i straszne, że ja znowu muszę zacząć ten proces treningowy, aż byłem przerażony tym, że jaki to jest w ogóle dystans i ta niepewność wchodziła, a później się spotykaliśmy, on mówi, no to co robisz, jeden ruch, drugi, trzeci, czwarty, my ci podajemy jedzenie, mówię, luzik, to jest, wiesz, i to jest kwestia podejścia po prostu, tego jakimi ludźmi się otaczasz i jaką energię po prostu dostajesz.
I sam w to uwierzyłeś, że to jest po prostu luźny.
Tak.
Ile minęło czasu od momentu, kiedy to poczułeś do startu, do pierwszej próby?
No to już trenowałem kilka miesięcy. Aha, od próby to rok czasu był trenowania.
Rok tam?
Tak, znaczy już rok. Teraz jest, liczyłem sobie ostatnio, będzie 1000 dni chyba, od kiedy trenuję pod sam ten projekt.
1000.
Ale wtedy to było, że podjęliśmy decyzję rok przed. Czyli rok, czy rok czasu. Kilka miesięcy wcześniej już trenowałem, zanim to ogłosiłem, to jeszcze miałem tak naprawdę 12 miesięcy na
przygotowanie.
Okej,
to możemy pogadać sobie o tych próbach, bo to jest też ultra ciekawe. Żeby trochę skrócić to, ty miałeś pierwszą próbę, 2022 rok, ona była nieudana, 2023 rok nieudana, ale to też wiemy, że dużo czynników na to wpływa. To nie jest tak, że to jeśli masz formę, płyniesz, jeśli nie masz siły, przestajesz, tylko no to jest Bałtyk. Bałtyk jest ciężki, prawda? Jedno z chyba
z trudniejszych akwenów w ogóle na świecie.
Nie myślałeś o tym, żeby zamienić to na jezioro Zegrzyńskie na przykład, bo wiesz, 170 km pław?
Jest dużo rekordów takich, które wiem, że do których mógłbym podejść, w szczególności właśnie w przepłynięciu na przykład najdłuższego dystansu na świecie, bez pianki, na jeziorze spokojnym i z inną temperaturą, ale ten Bałtyk mnie tak fascynuje. Ja czuję, że to jest moja trasa, że to jest mój projekt, że ja pomimo tych wszystkich czynników, które są bardzo trudne, bo trafienie okienka pogodowego naprawdę czasami wiąże się z czymś abstrakcyjnym, żeby te 2-3 dni mieć spokojnego morza, ale ja czuję, że to jest po prostu moje miejsce, że to jest mój projekt, który ja chcę zrealizować i dla mnie to jest taki Everest, który był dla ludzi kiedyś nie do osiągnięcia i każdy chciał tego szczytu po prostu dotknąć, zobaczyć, to ja czuję tak samo z Bałtykiem, nie?
A nie masz w głowie trochę takiej presji, że jak w momencie, kiedy jest dużo zamieszania, dużo mediów o tym mówi i masz cały team na swojej łodzi, tam kilkanaście osób, które ci kibicują, jest to przedsięwzięcie, które na cały rok, które organizujesz przez cały rok, to nie czujesz na sobie takiej presji, a co jeśli tego nie zrobisz, jeśli to się znów się nie uda i to nie jest tak, że co roku to rośnie, że to... Wiesz, o czym mówię?
Tak było przy drugiej próbie, na pewno. Mocno stres wpłynął na mnie, bardzo, pod kątem organizacji wszystkiego, tak właśnie było. Ta druga próba była taka, że ja stanąłem na tym brzegu i ja byłem tak zmęczony psychicznie, że...
Stanąłeś, jak wchodziłeś do wody
tak,
na początku.
Tak, jak wchodziłem do wody i wiedziałem, że to już jest tu i teraz. I te ostatnie dni jakby podjęcia decyzji, że płyniemy, że się zmniejsza okienko, że idzie mocny wiatr, tam było tyle presji, po prostu wiesz, pieniądze wydawane z dnia na dzień na przekładanie hoteli, lotów i tak dalej. Już nie miałem nic na koncie oszczędnościowym. Po prostu wszystko wydałem i miałem coś takiego, że byłem tak zmęczony, że już chciałem być na drugiej stronie. I to jest właśnie to, o czym rozmawialiśmy. Nie było tej uważności. A to mnie nauczyło tego, że ja dzisiaj cieszę się tym procesem. Że ja dzisiaj cieszę się tym wszystkim, że ja dojdę do tego miejsca prędzej czy później. Wierzę bardzo mocno. Jestem przygotowany mentalnie i fizycznie najlepiej w swoim życiu, więc wiem, że jeszcze ten proces treningowy dam z siebie wszystko. Zrobię wszystko, co mogę, że będę stał w tej Szwecji, będę patrzył na ten horyzont i będę wiedział, że zrobiłem wszystko, co się dało. I to, co się wydarzy, to się musi wydarzyć. Pamiętam przy pierwszej próbie myślałem sobie, a co jak nie wyjdzie, co się wydarzy, a co przy drugiej, a co jak nie, co, nic się nie stanie. Dzisiaj mamy 2024 rok, jestem zdrowy, żyję, gadamy sobie i nic się nie stało. Stało się tyle, że zebraliśmy masę kasy dla dzieciaków. Ponad 400 tysięcy złotych. To są fajne rzeczy i tak jak powtarzam, wszystko jest po coś. Wierzę, że ta trzecia próba już będzie próbą, w której to zrobię. Ale też dużo ludzi się śmiało mówiło, ty, a może ty masz tak co roku pływać i zbierać te pieniądze, może ty masz tego nie dopłynąć, nie? Więc podchodzę już w taki sposób spokojny. Chcę podejść ze spokojem, bo co to zmieni, czy ja będę zestresowany, nastawiony na przepłynięcie, czy ja będę miał luz? Nic. Co
to
ma się
inaczej,
wydarzyć, to ma się wydarzyć.
Czujesz dużą różnicę między Bartkiem z 2022 i 2023, a przy tej próbie obecnej, bo
tak.
Wrzuciłeś ostatnio jakiś post na Instagramie dotyczący właśnie tego maratonu, który robiłeś 10 godzin w wodzie i tam napisałeś, że to jest twój wynik lepszy o 53 minuty niż w 2023 roku.
Tak.
Więc rozumiem, że fizycznie jesteś w sztosie, większym niż rok temu.
Tak,
ale
fizycznie
też,
i mentalnie też.
I mentalnie co się zmieniło?
Bardzo dużo rzeczy. Bardzo dużo rzeczy, właśnie ta uważność i ten spokój. Mhm. Przestałem to życie traktować
masz większy dystans
jako
chyba,
taki pęd. Jako taki pęd, że dzisiaj sobie odpowiadam, że co jak nie przypłyniesz? Nic. Życie dalej się toczy, jakby ludzie mają swoje rzeczy, każdy realizuje swoje plany, swoje marzenia, żyje, cieszy się swoim procesem. Każdy ma w swoim życiu swój Bałtyk, nie? Mhm. I przecież to jest normalne, że nie wychodzi. Przecież ludzie idą do pracy i składają 100 CV i nie wyjdzie im 99, dostaną się za setnym razem. I co się stało, że się 99 razy nie dostali? Za setnym razem mi się udało. Ja z takim podejściem podchodzę. Jak się uczyłem, każdy z nas się uczył chodzić, to przecież cały czas się przewracaliśmy. Mhm. To rodzice nie powiedzieli, nie no, nigdy nie będzie chodził, nie? Co za gość w ogóle, nie? I wstawałeś, szedłeś dalej, nie? Z takim podejściem dziecka po prostu trochę podchodzę do tego. Przewracasz się, wstajesz, dalej robisz swoje. Masz fajnych ludzi wokół siebie. Zacząłem doceniać dużo rzeczy. Uspokoiłem się trochę. Przestałem być taki narwany. Jestem trochę gdzieś tam, moja partnerka na pewno powie, że też jest trochę inaczej, ale pracuję po prostu nad sobą w takim sensie, że ostatnie miesiące do startu to było na chacie, to było bardzo trudno, że to nie był tylko mój start, tylko rodziców, Justyny, psa, to był taki stres, że ja nie spałem, czwarta rano, a ja mówię, za 3 dni ruszymy czy nie, czy za 4, nie mogę spać, nie? I ona też to przeżywała i miesiąc do startu to było takie, tam nie było życia, tam była taka presja, czekanie na ten start, a teraz chcę się tym cieszyć po prostu. Chcę się tym cieszyć, że możemy to robić, że mam fajnych ludzi wokół siebie i ten proces ma być fajny po prostu. Ma być radością, a nie jakimś, wiesz, domknięciem czegoś, że musisz coś zrobić. Nic nie muszę zrobić.
I masz trochę szersze spektrum tego, co może cię spotkać po prostu w wodzie, bo to, co było dla ciebie wyzwaniem, też mówiłeś gdzieś to w jakiejś rozmowie, że wyzwaniem chyba w pierwszej próbie była dla ciebie ciemność. Prawda? Chyba teraz jesteś z nią bardziej oswojony?
Tak, już wiem, jak to wygląda. Już wiem, jak zwidy wyglądają.
Zwidy?
Tak, czyli? No omamy wzrokowe. Masz takie halucynacje, że za pierwszym razem to mówię, taki byłem przerażony. Mówię, Jezu, mówię, jaki statek wielki płynie, nie? I mówię do ekipy, ty patrzcie, jaki statek płynie wielki. O nie, nic nie płynie, nic nie było na horyzoncie. Ja, wiesz, obserwowałem sobie, że taki wystraszony. Mówię, tutaj coś leci nade mną, tu jakiś ptak, tu jakaś ryba wielka przepłynęła i w tym roku, jakby się śmiałem, że podszedłem sobie do tego tam po 28 godzinach już miałem o mamy, I widziałem te rzeczy i mówię, no okej, no mój mózg teraz tak po prostu się zachowuje, widzę te rzeczy, wiem, że ich nie ma, ale no muszę to zaakceptować, bo tak to działa, nie ma się czego bać po prostu, nie?
A on jakoś się paraliżuje albo cię wybija, czy raczej to jest taki przyjemny stan, jakbyś trochę...
Teraz,
wiesz,
już, taki teraz już taki spokojny.
Psychodeliczny bardziej,
tak, jakbyś... No, teraz już taki bardziej spokojny był w tym drugim roku, gdzie ja miałem tą jedną sytuację, gdzie patrzę na ekipę swoją, a tam, wiesz, koty takie nad nimi, nie? Ja mówię, ale koty nad wami latają, nie? I oni już widzą, że ja mam omamy, nie? To są takie absurdalne rzeczy. I patrzysz na to, przyglądasz się temu i to rzeczywiście jest tak, jakby...
No chyba nie zaczęli ich szukać na niebie tam,
tak,
gdzie są,
no,
grubę,
tak, to, więc, no, to... więc to jest to, że oni właśnie są po to, żeby mnie uspokoić i powiedzieć, że jest wszystko okej, okay, nie?
A powiedz, a też jak oglądałem ten dokument z twojej pierwszej próby chyba 2000, bo na drugiej próbie 2023 nie było twoich rodziców. Czy byli twoi rodzice na Łodzi?
Na Łodzi, ani na pierwszej, ani na drugiej ich nie było.
A dlaczego nie chcesz, żeby oni byli akurat?
To za duży ładunek emocjonalny.
Okay.
Ja w ogóle nie chcę, żeby ani moja Justynka, ani rodzice byli na Łodzi, nie? Bo po prostu wiem, że to, co się tam dzieje i proces mojego zmęczenia, tego, co oni by, no nie chcieliby tego widzieć po prostu. I ja też nie chciałbym, żeby oni się martwili i nie chciałbym dodatkowo jeszcze się martwić jakby tym ich stresem, bo to i tak dużo ich kosztuje, że oni czekają na jakieś informacje z Łodzi i tak dalej, więc to jest dla nich duży ładunek emocjonalny. Nie chcę być po prostu jakby z nimi, jakbym widział stres rodziców na Łodzi czy Justynki, to by mi było ciężko na pewno, nie?
Tym bardziej ty sam powiedziałeś tam, że na Łodzi chcesz mieć samych pojebów, samych psychopatów.
Tak, a tu wiem, że jak powiem, że chcę wyjść, jestem zmęczony, to oni powiedzą, że nie, bo ci zabraliśmy drabinkę, więc musisz płynąć, nie? A mama
nie
by pewnie
płakało,
mówiła, mama by mówiła, rzućcie mu drabinkę czy
tak,
coś, nie?
Albo jak będzie cię bolą bledzo, no nigdy tam nie przyjdzie pomocna, no tak, pomasować,
no,
chociaż
to
ktoś
tak
załogi
musi...
cię przyszedł cię pomasować akurat,
no,
więc to...
Musi to tak wyglądać i tak samo...
się rozczulało.
No,
tak.
Mieliśmy tak samo ustalone, że ja mówię, słuchajcie, żegnamy się, jak byliśmy w Kołobrzegu, pierwsza próba nasza, mówię, żegnamy się, ja płynę i nic nie gadamy po prostu i tyle, nie? A wy się uśmiechajcie, wszystko ma być dobrze, do rodziców i do Justynki mojej. I oni powiedzieli, że dobra, okej. Okay. I nagle jak ja ich zobaczyłem wtedy, też o tym mówiłem, ale to było tak, że jak ja ich zobaczyłem, to ja myślałem, że ja w ogóle, wiesz... Idę po prostu do trumny prosto, nie? Mama płacze, tata płacze, wiesz, tej łzy kapią po prostu na piasek. Ja tak się patrzę na nich i mówię, no myście nie płakać. Nie płakaliśmy, nikt nie płakał.
Wszystko
ja
jest super, Bartek.
Tak, a tam białka czerwone, tak. Wiesz, więc to jest właśnie to, że tych emocji trzeba jakby unikać też przed startem,
ja
tylko
też,
po prostu się skupić na tym.
Też pamiętam, jak ty mówiłeś, że to było też bardzo ciekawe, że ty w ogóle chciałeś się odciąć od takiej, bym powiedział, negatywnej strony tego wszystkiego, co się dzieje wokół. Ty nie chciałeś mieć żadnych negatywnych informacji, jeśli coś się dzieje, nie mówcie mi.
Tak.
Wszystko ma być dobrze i jeśli coś się dzieje, to zostawcie to między sobą. Nie? To jest
podczas
ciekawe,
startu chciałeś... tak jest. Podczas startu tak jest, że ja mówię ekipie, nie ziewajcie. Mówię, błagam was, nie mogę widzieć kogoś, że ktoś śpi na łodzi, bo ma nogi do góry. Nie mam możliwości. Wy macie być cały czas naładowani energią. Jak ktoś śpi, to ja nie mogę tego widzieć. Wymieniajcie się i macie być cały czas uśmiechnięci. Macie być cały czas mówić, że wszystko jest okej, nie? Bo dla mnie to już są takie skrajne rzeczy, że jak ja już patrzyłem na kogoś i się zastanawiałem, czemu Wojtek chodzi od 10 minut z tą i z powrotem. I już w głowie sobie układałem... A może coś się stało? A może na Bałtyku nie mamy przejścia teraz? I wiesz, po prostu schizujesz się rzeczami, których nie ma tak naprawdę. I to jest niepotrzebne. Musisz mieć cały czas pozytyw. Tak samo przed startem mówiłem na przykład do Justynki. Mówię, zero jakby pytań, co jak nie wyjdzie i tak dalej. Tylko wyjdzie. Wtedy miałem też jeszcze takie podejście. Dzisiaj jak ktoś się pyta, ja mówię, to co się stanie? No nic się nie stanie. Dalej będę żył, funkcjonował i będzie wszystko okej, nie?
Tak.
Więc tak do tego podchodzę, ale rzeczywiście na Łodzi jak raz zobaczyłem, na przykład, że ktoś ziewa, to po prostu paraliż. Mówię, czemu on ziewnął? Tak mi się zachciało spać. Mówię, ja już 34 godziny płynę. Ja mówię, co za gość, nie? Mówię, po prostu jak wyjdę, to nie wiem, co mu zrobię. Czemu on ziewa, mówię.
Tak.
Co za chłop, nie? Mnie zdenerwował.
Już w przyszłym roku nie pojedziesz ze mną na łódkę.
Tak,
ostatni raz
za rogu nie ma, bo
już,
ziewnął,
tak,
nie? No, ale tak jest, że ten mózg po prostu jest tak wyczulony, że wiesz... Rosół musi być ciepły, wszystko musi być idealnie podane. I...
BCA musi mieć odpowiedni smak.
Tak,
też, żeby,
albo zapiszcie, że jest najgorsze w życiu, jakie piłem.
Tak, nie? Albo też pamiętam taką zachciankę, którą miałeś za pół godziny rozgazowane na maksa browar, To było też niesamowite, tak, że no. Jaką można mieć zachciankę przy takim wysiłku, że no, ty naprawdę... To... I dostałeś jeszcze rozgazowany browar w plastikowej butelce pożywiec zdrój w wodzie. No to
tak, no to bezalkoholowe te piwa, co mieliśmy, no bo one
A
tak
skąd naprawdę... ci to przyszło w ogóle, że chciałeś browar i to rozgazowane?
Ja trenowałem ogólnie na tych napojach bezalkoholowych, bo one rzeczywiście nawadniają lepiej niż woda. Mają fajny posmak i lepiej mi się wchłaniały przy dłuższych treningach na przykład niż izotonik. Więc w tym roku też pewnie będą te piwa bezalkoholowe, nie?
Rozgazowane, żeby nie mieć
rozgazowane, zdęć, tak, żeby nie mieć zdęć, nie tak, okay. I żeby nie było jakieś tam za zimne czy coś, nie? Mm-hmm. I rzeczywiście dobrze, że mi się na tym trenowało i dobrze się czułem po tym.
Dobra, a jeszcze do czego ja piłem w ogóle, bo ja zmieniliśmy w ogóle temat na coś innego. Ja mówiłem o tym, jak płynąłeś, dobra, już wiem, jak płynąłeś, to tam było też mnóstwo medus, tam było po prostu, nie wiem, mi się wydawało, że ty po prostu jesteś w jakimś, nie wiem...
Tysiące
w ogóle, no. Każda meduza, nie w ogóle, tam też momentami głębokość sięgała 500 metrów, znaczy nie momentami, tylko chyba to było na najgłębsze miejsce.
Chyba najgłębsze, tak.
Najgłębsze, no ale to podejrzewam około 100 płynąłeś. Ty nie masz takich, powiedzmy, to jest też, czytałem ostatnio, że to jest jedna z większych fobii ludzi, którzy boją się pływać w takich otwartych akwenach, że mają takie, wiesz, taką fobię
strach,
wyobrażenia, taki
lęk.
Strach, że na takich głębokościach, że masz dużo jakichś różnych, wiesz, jakieś ryby, jakieś, no nie wiem, różne rzeczy mogą się zdarzyć, nie wiesz.
Jest
ty masz, coś, jesteś pozbawiony tego, czy masz to w głowie?
Nie jestem tego pozbawiony. Nie jestem tego pozbawiony, bo też ludzie myślą, że ja się nie boję tego pływania w nocy. A ja mówię, że to jest duży dyskomfort dla mnie. Może nie, że się boję, ale jak sobie zdasz sprawę, jak malutki jesteś w tym morzu i płynę po prostu i patrzę w lewo, nic nie widzę. Patrzę w prawo, jest ta łódź, słyszysz te silniki, patrzysz do przodu, czarno, jest taka czerń po prostu najmocniejsza, jaką możesz sobie wyobrazić. I jest ten lęk i ta wyobraźnia w momencie też zmęczenia się poszerza, nie? Zazwyczaj to są takie naprawdę głupie myśli, ale jest ten strach. Ja to też starałem się przełamać treningami, kiedy wchodziłem o 3 nad ranem do wody sam i pływałem sobie po prostu wzdłuż morza, blisko brzegu i czułem ten strach. Pływałem w strachu po prostu.
I
nie?
Pływałeś w nocy też.
Tak, pływałem. Wchodziłem o 3 sobie po prostu i pływałem i chciałem już, żeby to słońce wyszło. I czułem taki dyskomfort po prostu.
Jakby spierdala przed rekinem.
No, był taki strach. To jest takie, nie lubię tego pływania w nocy. To jest taki lęk trochę. Nie?
Ale to jest też ciekawe, bo byłem przekonany, że odpowiesz mi, że się tego nie boisz i w ogóle nie, no, że jestem pływakiem.
Mam taki lęk.
To jest też ważne podkreślić, że jakby boisz się, ale działasz pomimo tego.
Tak, prawda? No po prostu wiem,
potrafisz to przezwyciężyć. Że to...
Już tyle tych treningów zrobiłem, tyle godzin przepłynąłem na tym Bałtyku, że po prostu wiem, że nic mi się nie może stać i tak sobie to tłumaczę, że wszystko jest okej, okay, że mam wokół siebie dobrych ludzi, którzy w każdej chwili mogą mnie wyciągnąć i nic złego się nie może stać. I cały czas trzeba sobie tłumaczyć, że wszystko okej, okay, nie? To jest najważniejsze właśnie.
A co musi się stać, żebyś w tym roku to zrobił? To znaczy, ile czynników musi, to znaczy w pierwszej próbie na pewno zawiodło też z jednej strony twoje ciało, bo wydaje mi się, że z tym bólem pleców,
Tak.
Chyba powiedziałeś, że to jest
nadrywany najszerszy grzbiet
ból w życiu, który miałeś.
Tak, ostatnio właśnie jak byłem u fizjo, to wspominaliśmy to.
Przepraszam, a finalnie była karetka na... czy oni cię oszukiwali, że tej karetki...
Nie było tam
nie było, czyli cię oszukiwali, że
ja za każdym razem...
Ale
ja
wezwaliście karetkę, tak? Ta. Wezwaliśmy, już jedzie, już czeka w Bornholmie, już tak.
Ja za każdym razem jak płynę, to myślę sobie, że... Jak już dopłynę, to mówię, ogarnijcie tam, żeby była karetka, lekarz i zawieźcie mnie do szpitala na badania. Że ja chcę leżeć w szpitalu. I zawsze mam takie myśli, że po 30 godzinach mi się włącza coś takiego, że ja mówię, słuchajcie, będzie karetka na mecie, proszę tylko karetkę, ja chcę pojechać do szpitala i chcę sobie tam poleżeć po prostu, żeby mnie przebadali, czy wszystko jest okej, okay, nie? I to takie, wiesz, takie lęki się pojawiają, nie? I to jest właśnie takie niebezpieczne dla głowy, ale... Ale no mówię, to cały czas trzeba się tym bodźcować, jest wszystko okej, nie?
Okej, nieźle. A zapytam się ciebie może inaczej, bo nie zapytam się, gdzie jest ta granica takich ludzkich możliwości, do których może dojść twoje ciało, a bardziej do jakiej ty granicy doszedłeś najdalej w tych swoich wyczynach. Czy ten moment był przy pierwszej albo przy drugiej próbie, gdzie czułeś, że No, że to już jest koniec twoich możliwości, że to już więcej nie jesteś w stanie, abstrahując oczywiście od warunków pogodowych, które też wpływały, oczywiście te prądy, które wpływały na to, że ty przez 4 godziny czy 3 godziny płynąłeś po prostu w miejscu i wiedziałeś, że dalsza próba już nie ma żadnego sensu.
To mógłbym powiedzieć, że to była ta druga próba, bo 40 godzin płynąłem non-stop, więc, ale ja czułem, że mogę płynąć kolejne 40 tak naprawdę, czułem się dobrze, więc do tej granicy nie doszedłem tak naprawdę tego momentu, gdzie już czułem, że muszę wyjść, to tylko warunki pogodowe nie pomogły. Ale ta pierwsza próba to był ten nadrywany mięsień w tej 19 godzinie. Bodajże 19 godzina to była. I ja 14 godzin płynąłem z bólem, który był co sekundę. Co sekundę miałem tak przeszywający ból, że to był ten moment, że ja przez te 14 godzin płynąłem w tym bólu. I chyba to była ta granica, gdzie zdałem sobie sprawę, że jestem w stanie przez 14 godzin w ciągłym bólu po prostu płynąć, nie? Każda sekunda była po prostu bólem i później jak sobie to wszystko przeanalizowałem, to wiedziałem, że na kolejny rok muszę być lepiej przygotowany fizycznie, że nie mogę do tego dopuścić, żeby się tak czuć, bo aż mnie to paraliżowało, sama myśl powodowała we mnie aż takie bóle głowy. Tam był już ból głowy, brzucha i to było, jak mi fizjoterapeuta zobaczył wtedy, potem to miałem takiego siniaka rozlanego na całą klatkę piersiową, nie? Bo ten,
naprawdę?
Tak, cała klatka piersiowa, bo to był taki siniak, bo najszerszy grzbiet to był po prostu naderwany, nie zerwany, ale naderwany. I ten siniak się po prostu jakby rozlał na całym ciele i to chyba była taka granica, bo później mi to puściło, przełamałem się, wiedziałem, że mogę płynąć dalej, no ale wtedy się dowiedziałem, że 4 godziny stoję w miejscu i znowu nie mamy warunków pogodowych.
Czyli to był taki,
nie?
punkt, w którym byłeś w takim piku, tak, że 14 godzin, tak, z tym bólem to jest takie, że...
Tak, no ja wtedy byłem też trochę właśnie w takim trybie, wiesz, takiego psychopaty, który sobie wizualizował rzeczy i wiedziałem, stawiałem się na przykład w sytuacji, gdzie wyobrażałem sobie po prostu to, ile ludzi gdzieś tam na świecie, wiesz, było porwanych, torturowali ich i później oglądałem jakiś dokument o torturach, mówię, o, tu torturowali gościa 12 tygodni, a mi zostało z 20 godzin jeszcze tego bólu, więc mówię, dobra, damy radę, nie? Mówię, przecież są na świecie, jakby ciało jest w stanie wytrwać ten ból, nie? Nic mi się nie stanie. Więc to była taka granica, która, wiesz, uważam, że którą gdzieś tam przełamałem. Nie jest oczywiście to granica, to są rzeczy moje, które ja robię i jeżeli ktokolwiek chce coś z tego wyciągnąć, to żeby tego po prostu nie robić, kiedy jest, wiesz, myśli sobie, o, Kubkowski 14 godzin płynął w bólu i teraz sobie przerzuci na ten trening swój. Broń Boże, jak coś cię boli, to wiesz, i nie przygotowujesz się do takich rzeczy, to nie rób tego. To jest takie moje przesłanie, bo też jak kiedyś o tym powiedziałem, to później ludzie pisali mi na przykład, że no, biegłem maraton, wiesz, mam zwichniętą kostkę na 28 kilometrze.
Tego Goggins trochę, nie?
Tak, i mówią, ale myślałem o tobie. No, ja mówię, Boże, kochany, żeby to nie było tak, że ludzie sobie będą krzywdę robili, bo będą sobie myśleli, a Kubkowski 14 godzin, 40 godzin płynął i tak dalej. To jest niebezpieczne, żeby zawsze...
Potem amputowali ci rękę,
tak,
ale też byłem.
I wiesz, i fota, i o, hej, jest, Kubkowski mówił, że 40 godzin jeszcze jestem w stanie zrobić. Więc to jest to, żeby mieć ten szacunek też do swojego zdrowia, nie? I dbać o to, bo to zdrowie jest tylko jedno i...
Fascynuje mnie też jeszcze jedna rzecz, bo pływanie to jest jeden aspekt. Przepłynięcie 170 km to myślę, że w ogóle przebiegnięcie takiego dystansu to graniczy w ogóle z tym przepłynięciem.
Dla mnie też przebiegnięcie byłoby hardcore.
Dla ciebie, wiesz, dla ultra biegaczy, dla ciebie woda jest jak dla nich bieganie, więc to jest też inna w ogóle perspektywa, pomijając to, że pływanie jest 3-4 razy po prostu cięższe dla normalnej osoby. Więc jeden aspekt to jest po prostu twoja forma przygotowania mentalne pod taką próbę, a drugi aspekt dla mnie to jest w ogóle zimno, bo temperatura wody była tam na poziomie ilu?
12,8.
To i tak
jak
jest
zaczynaliśmy.
Bardzo, to jest i tak bardzo zimna woda. Ty miałeś tak jak swojego czasu, jak coś przegryzałeś, to już miałeś tak zamarzniętą twarz, że nie mogłeś... Pracowałeś z zimnem w ogóle przed tym jakoś,
tak,
żeby do tego doszło?
To był ważny element moich przygotowań. Startowałem nawet w Mistrzostwach Świata w lodowym pływaniu, gdzie w samych kąpielówkach startujesz.
Ale w lodowym pływaniu i jaka była temperatura wody wtedy?
3 stopnie woda.
3 stopnie,
i płyniesz,
czyli...
w samych kąpielówkach.
Okay.
No, także ja też w Mistrzostwach Świata właśnie startowałem na dystansie 1 kilometra. No, ale zaczęło się to obcowanie z zimnem, że tak powiem, też u jednego z twoich gości, bo Walerian Romanowski był u ciebie. Nie przesłuchałem jeszcze tego podcastu, ale widziałem właśnie zdjęcie, że był. I od niego się zaczęło wszystko. I też ja zawsze taki jestem, że jak coś robię, to szukam ludzi, którzy są najlepsi w tym. Dzwonię do nich i pytam się, czy jest możliwość, żeby mi po prostu przekazali jak najwięcej wiedzy. No i od Waleriana się zaczęło. I
jak on ci pomógł z tym?
Pojechałem do niego na szkolenie na 2 dni. Zaczęło się od tego, że w ogóle nigdy nie morsowałem. Wszedłem, wiesz, do pasa, do morza i mówię, że to jest chore. Trzeba być naprawdę nienormalnym, żeby wejść w ogóle morsować, bo tu nie ma żadnych przyjemności z tego. No i później był taki moment, że ja nie byłem w stanie się zanurzyć.
A który to był rok? To było przed tym, przed pierwszą próbą na Ultra Baltic?
Tak.
Przed.
Albo przed drugą nawet. Chyba przed drugą, bo walczyłem chyba z tym zimnem.
Czyli przy pierwszej próbie ty wcześniej w ogóle nie morsowałeś?
Nie. Chyba tak. Poszedłeś chyba przed drugą dopiero, okay. Tak. Bo tam też było ciepłe, było to lato 2020.
Czyli tak z rok temu, półtora roku temu?
Tak, okay. Tak można powiedzieć. I mnie to zimno zatrzymało. To była pierwsza rzecz, która mnie zatrzymała. Bo ja nie byłem w stanie wejść dalej. Poszedłem z moim przyjacielem popływać, a on pływał wtedy w morzu, a woda miała tam chyba 6-7 stopni. A się cały telepałem i aż mi się wymiotować chciało, tak cierpiałem. Mówię, to jest niemożliwe, żeby pływać w ogóle w takiej wodzie 5-6 stopni. No i później wróciłem do domu i nie mogłem przeżyć tego w ogóle, że mnie to zimno tak zatrzymało. Ja mówię, jaki to jest proces? Zadzwoniłem do Rafała wtedy, mówię, ty Rafał, jaki to jest proces w ogóle? Ja mówię, przecież ludzie pływają, przecież muszę sobie jakoś z tym poradzić. No i sobie podziałaliśmy, na drugi dzień już pływałem w tej wodzie. Wszedłem po prostu, zrobiliśmy sobie kilka tam technik z Rafałem, takich związanych właśnie z głową. No, ale to do Waleriana się zapisałem na szkolenie, no i siedziałem 2 godziny później w bali z lodem.
2 godziny?
2 godziny. Dwie godziny jako totalny amator,
dwie
przysięgam.
Godziny, naprawdę?
Tak,
to jest,
2 godziny
chyba
siedziałem.
Kiedyś by nawet taki, nie wiem, teraz rekord polski tam z Walerian, co mówił, jest 6 godzin, 1 minuta, ale 2 godziny to jest...
2 godziny jako gość, który jest totalnym amatorem, wiadomo...
To jest nieprawdopodobne,
tak.
To powiem ci, że...
Ale powiem ci, że ja po prostu im zaufałem. Pojechałem, oni mi powiedzieli, jakie procesy będą w ciele zachodziły. Ja myślałem, że jak wiesz, bolą cię dłonie i tak dalej, to że zaraz będą mi amputować. To nie wiedziałem, jakie są procesy w ciele, nie wiedziałem, czym jest hipotermia i tak dalej, a ja po godzinie czasu już siedząc tam, wszedłem w stan hipotermii. Ja byłem tak podekscytowany, że jak siedziałem w tym, to ja mówię, wow, jestem w stanie hipotermii, a kiedyś myślałem, okay. Że jak jest hipotermia, to ludzie umierają, nie? I godzinę siedziałem jeszcze w tym stanie i to mi też bardzo mocno otworzyło głowę, więc Walerian tym takim spokojem nauczył mnie, jakby wprowadził mnie w ten świat zimna, więc...
A to jest nieprawdopodobne, że że kiedyś było, dla każdego było coś normalnego, że jeśli twoja temperatura ciała spada chyba tam poniżej 35 stopni,
tak.
Że to po prostu już jest śmierć, odmrożenia.
Tak.
Jesteś nawet wchodzić taki strach już do głowy, że to jest w ogóle stan hipotermii, no to przeważnie jest już taka fraza używana gdzieś tam w górach, gdzie już no raczej ktoś, nie
taka,
wiem, zmarł.
Taka, tak, już taka straszna.
A
nie?
To jest niesamowite, że ty możesz czuć podekscytowanie, wow, wchodzę w stan hipotermii, nie? Że to już, że możesz w to wejść świadomie i kontrolować każdy element w tym procesie.
No, ale to trzeba mieć właśnie ludzi, którzy się znają na tym. A ja patrzyłem na Waleriana i wiedziałem, że to jest człowiek, który się zna, który wie, co się dzieje i tak dalej, i jak powiedział, że jestem w stanie hipotermii, to się po prostu ucieszyłem, a nie, że wiesz, jesteś z kumplem nad jeziorem i on mówi, ty, masz hipotermia, jest okej, okay, nie? I to jest niebezpieczne, to zawsze trzeba to podkreślać, to jest niebezpieczne.
I jak się czujesz w tym stanie? Co się zmienia w ogóle w ciele?
Wiesz co, zimno to jest ogólnie taki element, który bardzo dużo mnie nauczył, właśnie tego spokoju chyba, że tutaj nie ma co walczyć, wiesz, ja wchodziłem do wody i mówię, kurde, będę krzyczał, będę się rozgrzewał i tak dalej. To się okazuje, już poznałem Waleriana, patrzę na niego, on w ogóle się nie rozgrzewa, taki wiesz, na luzaku się rozbiera, wchodzi, spokój, nie? Więc to zimno mnie nauczyło takiego spokoju, że nie ma co walczyć z niektórymi rzeczami, że zobrazowałem sobie to, że jeżeli jestem w stanie pokonać to zimno tylko spokojem, to tak samo jest czasami w życiu, nie? Że wychodzą ci jakieś rzeczy i tak naprawdę chcesz walczyć, chcesz coś zrobić, ogarnąć, a się okazuje, że musisz zachować spokój. I przeanalizować sobie to, przeanalizować sobie, co się dzieje i dopiero wtedy podjąć jakąś decyzję, nie?
Ty tylko tyle, a jaż tyle, prawda? On nawet swoją książkę zatytułował, tylko spokój potrafi w pełni zrozumieć zimno? Coś takiego?
Tak.
Niesamowite,
no, dokładnie, więc naprawdę super człowiek, jeżeli chodzi
że
o...
Dużo w głowie jest naszych projekcji i naszych wyobrażeń na temat zimna, co nam może się stać i strach powoduje to, że nas po prostu z tego zimna zabiera. Prawda? A
tak.
Jeśli jesteś w takim zaufaniu, to jest nieprawdopodobnie. 2 godziny to jest naprawdę...
To dużo mi dało to jest... psychicznie wtedy. Ja mówię, ja pierdziele, jestem w stanie siedzieć w beczce z lodem przez 2 godziny. Mówię, to jest coś niesamowitego w ogóle. I pamiętam, jak znajomi, do których się odezwałem, że wiesz, zaczynam morsować i tak dalej, że chciałbym pływać, to oni powiedzieli, no nie, no pływanie to dopiero za 2-3 lata. Jak morsowanie to tylko w butach, w rękawiczkach, bo oni już to robili lata po prostu. A ja sobie tak sam sobie zadałem pytanie, a co jakbym wypadł z łodzi w zimę i bym miał kilometr do przepłynięcia? To co bym powiedział? A mój ziomek powiedział, że dopiero za rok mogę pływać. A to idę na dno, nie? No płynąłbym. Więc postawiłem się w tej sytuacji, przecież muszę przepłynąć ten kilometr. I tak wystartowałem się tam w Mistrzostwach Polski właśnie w tym lodowym pływaniu. Później Mistrzostwa Świata. I
zdobyłeś, byłeś wicemistrzem tam, prawda?
Tak, tak, wicemistrzostwo świata zdobyłem świata, wtedy. Nie? Więc, ja. Ale też dzisiaj podchodzę do tego w taki sposób, że mając już to doświadczenie z zimnem, widzę, że nie staram się, może poznałem bardzo dużo swojego ciała i też widzę, że to zimno też nie jest dla każdego. Bo mnie bardzo mocno też w niektórych momentach to przebodźcowało i zamiast czuć jakiś taki, wiesz, komfort i czuć się dobrze, to czułem, że jednak gdzieś tam jestem aż przeciążony po prostu psychicznie, więc ta granica taka tam też jest cienka, dlatego trzeba na to bardzo mocno uważać, nie?
Okay. A co się stanie w tym roku, jeśli hipotetycznie przepłyniesz Bałtyk? Co się stanie dzień później? Czy masz jakieś plany, co będzie się działo w 2025 roku, czy bardziej będziesz się kierował w stronę, nie wiem, Fame MMA, czy różne takie inne rzeczy?
To mam już plany
Na temat Fame MMA?
Nie. Miałem propozycję w ogóle też walki, ale...
Miałeś naprawdę propozycję
tak,
walki?
Tak.
I co?
Miałem propozycję walki, ale to mogę
z
powiedzieć,
Robertem,
bo...
Z Robertem graczem?
Nie.
No to
jest w ogóle śmieszna historia, to mogę mówić, bo to już było dawno temu. To też był twój gość, Wojtek Sobierajski. Aha. Ja trenowałem też 2 lata brazylijskie jiu-jitsu i pierwsza walka, którą on miał, to mieliśmy tam wspólnego kolegę, który szukali gdzieś tam przeciwnika, no i chcieli nas złączyć. I Wojtas mówi, no wiesz, to z Asią trenowałeś, Andrzejczyk, 2 lata brazylijski jiu-jitsu, to jesteś mocny i w ogóle ten... Ja w ogóle nie wiedziałem, jak się Wojtek bije, nic w ogóle ten. I ostatnio właśnie po tej walce, której wygrał, ja mówię, chłopie, pamiętasz, ty, jak ty mi proponowałeś walkę, to ja najprawdopodobniej mnie już nie było w ogóle na tym świecie, nie? Bo jestem totalnym amatorem, więc on mnie tam zabił. Ale ja od razu odrzuciłem jakby tą propozycję. Bo no, ja nie chcę iść w tym kierunku. Nie? Ja idę w kierunku sportu tego, w którym dobrze się czuję, w którym chcę się rozwijać i wiem, że tu jest tak dużo dróg, że tylko tą ścieżkę chcę obrać. Nie? Nie chcę właśnie walczyć ze względu na to, że jedna walka jest w stanie wykluczyć mnie tak naprawdę z całej mojej kariery sportowej. Palec w oko, kostka, kolano, cokolwiek. No, ja nie chcę po prostu tego, nie?
To chyba, że się obrazisz na ultra, jeśli któryś rok z rzędu ci się tak. tego nie uda, obrazić się.
Teraz mam taką dobrą relację z tym sportem, z tym rozwojem takim sportowym, życiowym i tak dalej, więc tutaj czuję, że to jest moje miejsce. Czuję, że tutaj na treningu nie jestem zniszczony psychicznie. Ja czuję, że się cały czas rozwijam, że jestem coraz lepszy. I chcę to utrzymać. Cały czas chcę to utrzymywać. Bieganie też mi się coraz bardziej podoba, więc może kiedyś jakiś ultramaraton i tak dalej, ale nie chcę się bić ze względu na to, że to jest... To nie jest mój świat po prostu. Wiadomo, że te 2 lata uwielbiam brazylijskie jiu-jitsu, kocham sztuki walki, uwielbiam oglądać w ogóle wszystkie walki po nocach i tak dalej, ale nie chcę w tym uczestniczyć po prostu.
Ale dalej nie odpowiedziałeś, czy będziesz dalej próbował w to 2025 rok? Czy będziesz dalej wchodził w Ultra Baltic?
Tak.
Ale w innej... Znaczy tak, nie będzie... wiem, czy Ultra Baltic, ale Ultra Swim i będzie coś...
Tak, będzie. Nie mogę jeszcze powiedzieć tego. Nie mogę jeszcze tego powiedzieć, bo to jest jeszcze taka mała tajemnica nasza, ale to będzie projekt taki światowy, dużo będzie pływania, fajne akweny do zrobienia, także to już jest zaplanowane tak naprawdę od 2 lat, tylko że to był ten plan po Bałtyku, żeby to zrobić. I to jest jeden taki z kolejnych rekordów światowych, które no myślę, że będą fajne i będzie dużo fajnych przygotowań i emocji przy tych.
Tylko powiedz, czy dłuższy niż Bałtyk, czy... Krótszy,
w sumie będzie dłuższy, będzie kilka akwenów do przepłynięcia. W sumie będzie dłuższy,
wow, nie
od tego. Ale będzie inny po prostu, okay, że tak powiem.
No to poczekamy do sierpnia w takim razie. Bartek, bardzo ci dziękuję za super rozmowę. Bardzo miło było cię poznać i tym bardziej sobie chwilę pogadać o takich dla mnie turbo ciekawych tematach w swoim życiu.
Dzięki również. Fajnie było się poznać.
Dzięki.
Pozdrawiamy. Dzięki.